mi analizu.
A co ja nie? Dobra.
Witam wszystkich, dobry wieczór, cześć, witam wszystkich siatkarskich fanów, nazywam się Piotr Siekierski, to jest kolejne spotkanie live Jeb z Woleja. Moimi stałymi gośćmi jak zwykle są Bartek Chmiel i Rafał Tomkowiak, ale także mamy dzisiaj ze sobą trenera Exactus Systems Norwid Częstochowa, Leszka Chudziaka. Witam was panowie, cześć wszystkim.
Witam.
Cześć, witam.
Cześć.
Panowie, spotykamy się, ponieważ mamy kilka tematów do obgadania. Dodajmy, że jest to nasze pierwsze spotkanie z takiego, powiedzmy, reprezentacyjnego sezonu, o których wielokrotnie wspominaliśmy na naszych social mediach. I także wspominaliśmy o tym, że właśnie Leszek będzie jednym z naszych ekspertów podczas tychże spotkań. Także dzięki serdeczne, Leszek, za twój czas i za możliwość goszczenia cię u nas. Mam nadzieję, że wszyscy...
Z wami współpracować.
Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że wszyscy się będą dobrze bawili. Cieszę się, że mamy już pierwsze osoby, które gdzieś tam się zaczepiły, także myślę, że możemy powoli rozpoczynać. Zacznijmy może od takiej małej agendy, o czym będziemy dzisiaj tak naprawdę rozmawiali, bo tematów jest kilka. Pierwszym z nich to są oczywiście wylosowane grupy Igrzysk Olimpijskich i no, losy splótł nam ręce w dosyć ciężkiej grupie, ponieważ trafiliśmy na Brazylijczyków, na Mistrzów Świata, Włochów, a także na Egipt, który tutaj być może troszeczkę będzie odstawy, jest dosyć sporo niewiadomą dla większości, ale do tego na pewno jeszcze przejdziemy. Kolejnym tematem, który na pewno będziemy chcieli poruszyć, to są finały Ligi Narodów 2024, które odbędą się w Łodzi. Startujemy już jutro. Pierwsze spotkanie o godzinie 17:00. Polacy grają o 20:00 z Brazylijczykami, także to już też będzie taki, powiedzmy, pierwszy poważny sprawdzian przed Igrzyskami Olimpijskimi. I na sam koniec naszym głównym tematem, jednym, tym trzecim, ostatnim, będą oczywiście powołania Nikoli Grbicia, które w końcu musi ogłosić i zapowiedział, że zrobi to po Lidze Narodów w Łodzi. Także z 17 zawodników, którzy do tej Łodzi się udali, 13 tylko dostanie bilety do Paryża. O tym też będziemy dyskutowali, będziemy rozmawiali. Czekamy na wasze pytania, opinie, sugestie. Także panowie, no zaczniemy może od tych grup, od tej naszej grupy. Brazylia, Włochy, Egipt. Zacznę od naszego gościa. Leszek, czy to jest dobre losowanie, żeby dostać dwójkę, no naprawdę, faworytów też do medalu na dzień dobry w grupie, czy jednak lepiej byłoby spotkać się z kimś teoretycznie oczywiście słabszym?
Nie, wiesz co, tak jak dzisiaj oglądałem to losowanie, tak jak wylosowaliśmy pierwszą kulkę z napisem, że będziemy grali z Egiptem, to serduszko troszkę miałem uśmiechu na twarzy, bo niby się mówi, że wszyscy są mocni, wszyscy mogą wygrać, ale jednak w sercu chciałoby się mieć tą gdzieś tam grupę jak najlepszą, żeby później gdzieś stopniowo wejść sobie w turniej. Następne piłeczki były oczywiście Włochy, Brazylia. Ale tak po przemyśleniu na chłodno wydaje mi się, że jeśli tak wyjdziemy z marszu takim mocnym akcentem, z takimi mocnymi zespołami, wydaje mi się, że to jednak wyjdzie nam na plus.
Okej, okay, dzięki. Panowie, Bartek, co ty o tym sądzisz? Czy to było dobre losowanie dla naszej reprezentacji, czy jednak wolałbyś troszeczkę słabszą tą grupę?
Nie, ja uważam, że to są to jest olimpiada, to są igrzyska i jak chce się zdobyć złoto, to trzeba wygrywać ze wszystkimi. Fajnie, że ten Egipt się trafił, tu się zgadzam z Leszkiem, że no z Egiptem nie powinniśmy mieć problemów i raczej powinniśmy to zamknąć 3-0, a to już daje dużo. A Włochy czy Brazylia to są dobre zespoły, natomiast ja nie oceniam tego, czy to jest dobra, czy zła grupa. Ja się cieszę, że to my tworzymy grupę śmierci, a nie wpadamy do niej. To nas się boją rywale, to od nas chcieli uciekać raczej rywale i uważam, że powinniśmy sobie spokojnie swoją dobrą grą i w dobrej formie powinniśmy sobie poradzić w tej grupie i wyczekiwać tego naszego ukochanego ćwierćfinału, żeby iść do góry.
Rafał?
Po pierwsze, przepraszam, że bez okularów, może trochę dziwnie wyglądam, natomiast za oknem tu jakieś dzieci grają w koszykówkę i nie mogę mieć zamkniętego okna. Tak czy siak, a okulary mi tak parują po prostu przez to, że jest 31 stopni o godzinie 21.06 w Warszawie, że po prostu nic nie widzę, a wolę widzieć słabo niż nie widzieć nic. Natomiast jeżeli chodzi o losowanie grup, to mamy taką sytuację, że ja to nazywam, widzę, że już to tak nazywałem, Egiptem Bezpieczeństwa. Ten Egipt Bezpieczeństwa daje nam pewien komfort, tak? Raczej nie pojedziemy do domu po fazie zasadniczej, ponieważ wydaje mi się, że jest bardzo mało prawdopodobne, że przegramy z Brazylią za 3 punkty, a nawet i to mogłoby prawdopodobnie, z Włochami pewnie jest to możliwe, nawet i to prawdopodobnie nie wyeliminowałoby nas jeszcze z Igrzysk Olimpijskich, a wiemy po kasusie Francji z Tokio, że można grać bardzo źle w grupie, a potem w ćwierćfinale zrobić to, co trzeba. Więc ja jestem zadowolony z tego losowania o tyle, że dostaliśmy ten Egipt, który gwarantuje nam pewną poduszkę. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe zespoły, może to i dobrze. Może to i dobrze, zmierzymy się z kimś mocnym, będziemy w takim już trybie po prostu w pełni uruchomionym na etapie ćwierćfinału. Ja jestem zadowolony. Bardziej bym się martwił, gdybyśmy dostali Serbię lub Niemców z tego czwartego koszyka, bo to są zespoły, które są zdolne sprawić niespodziankę, przede wszystkim Niemcy, tak mi się wydaje, gdyby tam Grozerowi wyszedł jakiś mecz życia z 45 punktami, a wiemy, że takie mu się zdarzają, więc jest ok, tak naprawdę dostaliśmy Egipt, z grupy raczej wyjdziemy, a poza tym los będzie decydował o tym, co się wydarzy w innych grupach i kogo wylosujemy w ćwierćfinale. Myślę, że jest 8 mocnych drużyn na świecie i to nie będzie miało aż takiego wielkiego znaczenia, na kogo my trafimy. I też uważam, że jeżeli zagramy swoją siatkówkę, taką jak umiemy, taką jak prezentowaliśmy choćby, nie wiem, w finale Mistrzostw Europy, to nie ma na nas przeciwnika, którego... Znaczy, może nie to, że nie ma na nas mocnych, ale nie ma przeciwnika, którego nie będziemy w stanie pokonać. Więc będzie ciekawie, ale od etapu ćwierćfinału.
Tak, gruncie...
Przepraszam, Piotr, w gruncie rzeczy można wygrać 4 mecze na olimpiadzie i mieć złoto, nie?
Dokładnie tak.
Zgadza się. No tak, to jest taki dosyć... No ta rozpiska, my będziemy też o niej wspominali, jak wygląda, jak będzie wyglądało rozstawianie drużyn po fazie grupowej, bo myślę, że to jest też dosyć istotne, żeby ludzie mieli świadomość tego, z czym tak naprawdę się będziemy mierzyli. I tak jak Bartek wspominał, można wygrać 4 mecze i zrobić złoto. Ja przyznam szczerze, byłem bardzo mocno ciekawy, czy trafimy do tej grupy śmierci, bo jako grupę śmierci jawiła się właśnie wizja tego, że zagramy z Brazylią, że zagramy z Włochami, a także z Serbią. I przyznam szczerze, jak wylosowaliśmy Egipt, no to tak troszeczkę mi się luźniej zrobiło, natomiast...
Serbię cenisz wyżej niż Niemcy?
No właśnie,
Tak, a już mówię dlaczego, ponieważ Serbowie bardzo mocno się na nas napinają w każdych z ostatnich spotkań, chociażby przypominam sobie spotkanie na Mistrzostwach Europy w ubiegłym roku, ale także chociażby ostatnie spotkanie w INL-u, gdzie oczywiście ten INL, można patrzeć na to troszeczkę przez pryzmat tego, że to był tylko etapy przygotowań dla naszej kadry, natomiast oni potrafią z nami grać, oni nie mają powiedzmy takich wysokich umiejętności jak nasi zawodnicy w tej chwili, mają też starzejącą się kadrę dosyć mocno i dla wielu zawodników z obecnej kadry Igora Kolakowicza to będą najprawdopodobniej ostatnie igrzyska, natomiast to jest też stosunkowo niewygodny rywal, to jest taka troszeczkę słabsza Słowenia w moim odczuciu. Oczywiście nie deprecjonuję Niemców, bo Niemcy również pod wodzą Michała Winiarskiego potrafią grać dobrze, natomiast w Lidze Narodów zbyt wiele nie pokazali, ale później jak dolosowano nam Włochy i Brazylię, to przyznam szczerze, tak się zacząłem zastanawiać, czy to jest naprawdę dobra wiadomość, bo grać już w zasadzie, to tego typu grupa powoduje to, że w zasadzie od samego początku w turnieju musimy być na jak najwyższych obrotach, żeby nie dać się stłamsić, bo faktycznie gdybyśmy, myślę, że ten Egipt, niezależnie od tego, czy zagramy z nimi pierwsze czy trzecie spotkanie, my je wygramy najprawdopodobniej 3-0, natomiast pytanie, czy to nam wystarczy, żeby wyjść z tego trzeciego miejsca przy założeniu, że przegralibyśmy dwa spotkania. Ja oczywiście tego nie zakładam, bo wierzę w to, że nasi chłopcy mają na tyle ogromne umiejętności, żeby przeciwstawić się Brazylijczykom i Włochom, ale będzie trudno. Ta grupa będzie niezwykle wyrównana i w zasadzie każde wyniki są możliwe z nastawieniem na pięciosetówki między trzema zespołami. Mam tu na myśli Brazylię, Polskę i Włochów. Leszku, chciałeś dodać coś o Niemcach, z tego co udało mi się zrozumieć?
Znaczy no, bo tutaj wspomniałeś właśnie, jakby wyżej stawiasz Serbię nad Niemcami. Ja jednak myślę, że Niemcy przez taką solidną jakość byliby dla nas groźniejsi. Wydaje mi się, oczywiście tutaj było 3-2 z meczem ze Serbią, ale jeśli przyszłoby grać o życie przysłowiowe, myślę, że tutaj skończyłoby się 3-0. Tym bardziej, że wydaje mi się, Serbii brakuje jakości na pozycji rozgrywającego. Wydaje mi się, że gdyby mieli solidniejszego rozgrywającego, na pewno staliby się gdzieś większym zagrożeniem. Natomiast w naszej grupie chciałbym, żebyśmy zagrali pierwszy mecz z Egiptem, aby zeszła z nas taka presja turnieju, bo wiadomo, że pierwszy mecz jest zawsze nerwowy i tutaj różne rzeczy mogą się dziać. Natomiast jeśli trafilibyśmy na zespół z Egiptem, byśmy grali pierwszy mecz, to wydaje mi się, że powinniśmy sobie poradzić z nimi i ta presja turnieju by z nas zeszła.
A ja się z tym zgadzam. Ja też uważam, że Niemcy to jest groźniejszy rywal dla nas i uważam, że Serbia pikuje w dół i po igrzyskach to już w ogóle powinni raczej wejść w taką typową młodość i próbować budować na nowo. Dla mnie prócz Egiptu to drugim takim najgorszym zespołem z tych grup to jest właśnie Serbia. Ja bym się jej kompletnie nie obawiał.
Okej. Ja się zgadzam.
Dużo bardziej bym się Kanady bał.
A tak, zdecydowanie. O Kanadzie to myślę, że za chwilę sobie jeszcze chwilę porozmawiamy, bo to jest w ogóle ciekawa drużyna taka na fali rosnącej. Warto też powiedzieć, kto oglądał Serie A i kto oglądał zespół w Serie A, który generalnie składa się praktycznie z Kanadyjczyków na skrzydłach, czyli Monte, która awansowała do finału Serie A, to myślę, że wie, o co chodzi.
Tak.
Czy mnie słychać?
Tak, słychać cię i faktycznie Kanadyjczycy mają mały taki boom siatkarski, a Thomas Samuel też wprowadził, widać, nową jakość do tej drużyny. Zresztą dzisiaj został ogłoszony, wczoraj, w ostatnich kilkudziesięciu godzinach. Ostatnio został ogłoszony trenerem Asekoresowi Rzeszów, także znowu będziemy mogli oglądać Fina, który zdobył z Zaksą Ligę Mistrzów na parkietach plusligowych. Tak, Kanada zresztą miała taki już jeden sezon bodajże ze Stefanem Andigą na ławce rezerwowych, gdzie weszli do czwórki Ligi Narodów i też grali, pokazali się z naprawdę dobrej strony. To będzie też ciekawe, że pojawia się nowa tak naprawdę jakość na siatkarskiej mapie. To jest, myślę, dobry sygnał. Ciekawy jestem, czy kibice kanadyjscy złapią bakcyla na siatkówkę, bo jest to takie pytanie, no rzucam w eter, pytanie otwarte, bo jak wiemy, duże pieniądze muszą za tym też iść, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Panowie, a kogo byście się bardziej obawiali, Włochów czy Brazylijczyków?
Nie, no zdecydowanie Włochów. Tu chyba nie ma co w ogóle oceniać Włosi. Ja jestem bardzo ciekaw tego, jak oni będą wyglądać na Olimpiadzie, ponieważ ten system przygotowania do Olimpiady FEFE jest fenomenalny i chyba do tej pory nikt takiego systemu nie zrobił. Oni teraz chyba, jeżeli się nie mylę, to 3 tygodnie mieli wolnego i zaczynają budować tak naprawdę trochę formę na nowo, trochę odpoczęli. I jestem ciekaw, jak będą wyglądać i z tego, co mi się wydaje, jeżeli, ja trochę wyprzedzę, jeżeli terminarz będzie wyglądał tak jak u pań, to tak naprawdę z Włochami powinniśmy grać trzeci mecz. No i tym trzecim meczem tak naprawdę można sobie, jeżeli on wyjdzie na 21, to można sobie poukładać ćwierćfinał, tak? Przegrany set, wygrany set. Więc ja tych Włochów w gruncie rzeczy, jeżeli byłby to mecz o stawkę, to bym się najbardziej obawiał, ale w grupie to tak naprawdę dopiero możemy się z nimi zbić o złoto w finale.
Panowie, ja udostępnię jedno tylko słowo, udostępnię obecnie grupy, jak wyglądają, jeżeli chodzi o Igrzyska Olimpijskie, to żeby każdy mógł się zapoznać. Także tak to wygląda. Leszku, zapraszam Cię do wypowiedzi.
No dokładnie to, co mówił właśnie Bartek, ja jestem ciekawy, czy FF-owi to wyjdzie ten właśnie taki cykl przygotowań, no ponieważ no właśnie, tak jak mówiłeś, właśnie jest 3 tygodnie przerwy. Jeszcze takiego systemu nie spotkałem się, także jestem bardzo ciekawy formy Włochów na tym turnieju.
Włosi w Łodzi, z tego co się orientuję, mają przyjechać drugim składem. Pojawiła się taka kwestia.
Także jestem ciekawy tego, no ponieważ właśnie jeszcze będzie jakby bardzo długi okres bez takiego grania, no jakąś stawkę. Czy to będzie dobre, czy nie, zobaczymy.
To jest też ciekawe, bo podobnie Ligę Narodów, może nie aż tak jeden do jednego, ale Amerykanie potraktowali podobnie Ligę Narodów, mianowicie w zasadzie bez jakiejś specjalnej presji na wynik, jak widać, nie wiem w jakim składzie, inaczej, oni mają już 13 na Igrzyska Olimpijskie ogłoszoną, także John Sparrow też powiedział jasno, przygotowujemy się do Igrzysk i to jest dla nas priorytet, a nie Liga Narodów. Włosi też, powiedzmy, tę Ligę Narodów tak po macoszemu troszeczkę traktują. Powiedz mi, Leszku, z twojego doświadczenia trenerskiego, czy właśnie taki duży rozbrat z dużą siatkówką, z tym z brakiem rywalizacji na najwyższym poziomie i trenowanie tylko, nazwijmy to, we własnym sosie, czy to może przynieść pożądany efekt, czy jednak lepiej sprawdzić się w boju i potencjalnie wyeliminować po tych właśnie bojach jakieś defekty, jakieś anomalie w swojej grze, ale mimo wszystko sprawdzać się z tymi zespołami?
No właśnie dlatego jest to dla mnie zastanawiające. Ja osobiście tak bym nie zrobił. Ja jestem gdzieś właśnie zwolennikiem gdzieś, nawet jeśli nie chciałbym, powiedzmy, tej takiej mojej pierwszej szóstki gdzieś bardzo eksploatować, ale jakieś zmiany podwójne, jakieś tutaj na zagrywkę, no chociaż no żebyśmy już jakby żyli cały czas już w takich, no powiedzmy, gdzieś tych emocjach siatkówki międzynarodowej, tym bardziej, że jeśli dał, powiedzmy, te takie 2-3 tygodnie, ale na ten, powiedzmy, finał, to bym przyjechał już takim optymalnym składem. Dla mnie po prostu ta przerwa byłaby za długa.
Ja się zgadzam z Leszkiem, aczkolwiek z Piotrkiem nie do końca. Ja uważam, że założenie Stanów Zjednoczonych i trenera było początkowe takie, żeby faktycznie nie eksploatować tej pierwszej szóstki na Lidze Narodów, ale tam w tym drugim turnieju już część zawodników z tej pierwszej szóstki doleciała i oni zaczęli grać. I ja uważam, że tam trochę chodziło o punkty rankingowe, żeby nie stracili za bardzo. Mnie zastanawia tylko fakt przygotowań do tak ważnego turnieju, jakim jest Olimpiada, jakim są Igrzyska. Fakt taki, że to co Leszek powiedział, no nie masz meczów o stawkę. Ci zawodnicy są niesprawdzani. Nasi zawodnicy przed Igrzyskami mają jeszcze 2 turnieje, w których tu będą grać. Kilka tych spotkań się odbędzie. Z tego co gdzieś tam doczytałem, to Włosi mają rozegrać 3 mecze kontrolne przed Igrzyskami, więc jest to dla mnie dosyć mocno zastanawiające. Jestem bardzo ciekaw, jak Fefe do tego podejdzie i czy straci robotę zaraz po Igrzyskach, bo te Igrzyska mu nie wyjdą z racji tego, że ta forma jednak nie będzie taka, w jaką on celował. To jest na pewno kadra, której ja się będę mocno przyglądał z trochę innego punktu widzenia niż sam wynik, tylko po prostu jak oni będą wyglądać, jak się będą prezentować, jak się będą czuć, jak będą grać, czy ta piłka będzie latać tak, jak powinna.
To jest też moim zdaniem troszeczkę pstryczek w nos można władcom z FIVB, którzy mocno forują taką formułę Ligi Narodów. Przypomnijmy, że wiele punktów rankingowych można, te szczególnie słabsze drużyny mogły zyskać na faworytach, którzy oszczędzali swoje pierwsze szóstki. Przez to też doszło do ogromnych przetasowań w rankingu, dzięki czemu to chociażby Japonia była rozstawiona jako trzecia drużyna, która...
Chcemy o tym gadać, Piotrek, bo ja mam na przykład bardzo skrajną opinię na ten temat.
Śmiało.
Po to tu jesteś.
Uważam, że jest to najczystsza. Uważam, że jest to najczystsza bzdura. Uważam, że jest to bzdura. Jest to nachalne promowanie turnieju PNL, który nikogo nie obchodzi tak naprawdę z poważnych drużyn w roku Igrzysk Olimpijskich. Dodatkowo jeszcze w taki sposób, że wyniki na sam koniec liczą się bardziej niż wyniki na początek. Tych meczów jest mnóstwo. Nie możesz na chwilę pozwolić sobie na wystawienie drugiego składu, bo jeżeli jesteś przeciętną drużyną z czołówki, tak, bo za chwilę zlecisz do niższego koszyka. Polska akurat wyjątkowo na tym nie traci, bo my mamy tak szeroki skład, że nasz drugi skład po prostu ogrywa wszystkich jak leci. Natomiast...
Dobra, Rafał, przerwę ci. Ogrywa jak leci, ale zdarzały się mecze, gdzie dostawaliśmy do rankingu 0,01 punkta, co dla mnie to jest absurdem. Dla mnie taki mecz w ogóle nie powinien się odbywać.
Bo to jest
dla mnie abstrakcja. Ja rozumiem, że jak przegrywasz z zespołem z drugiej dziesiątki, to zabierają ci kilkanaście punktów, no bo przegrywasz z teoretycznie dużo słabszym przeciwnikiem, no ale jeżeli z nim wygrywasz, no to nie możesz dostawać promila punktu, bo tak, no to jest dla mnie absurd i dla mnie to jest...
Bartek, to jest system komunistyczny, dlatego że jak wygrywasz, jak jesteś bogatym, tak, i wygrywasz, to nie dostajesz nic, a jak jesteś tym biednym i wygrasz na chwilę z tym bogatym, no to dostajesz 30 punktów. To jest czysty komunizm po prostu w tym systemie.
Lepiej wygrać cztery mecze z pierwszą czwórką i dostać ileś punktów więcej niż opierdzielić ogony i dostać półtory punkta.
Ale wtedy tracisz z kolei, jakby jak przegrasz z ogonami, to tracisz po 15 punktów za mecz, także tutaj panowie, nie ma tak naprawdę dobrego rozwiązania, jeżeli chodzi o, powiedzmy, dobrą drużynę, prawda? No, my mamy, tak jak Rafał wspomniał, mamy ten komfort, że mamy 18-20 zawodników, którzy wyjdą i, powiedzmy, te ekipy od 7 do tam 20 miejsca ograją bez większych problemów. Natomiast no, zysków zbyt wielu faktycznie nie ma.
No przykład Stanów Zjednoczonych, Piotrek, nie? Przyjechała inna drużyna i zaczęła gubić mocno punkty, nie?
Ja myślę, że trener Ryszek potwierdzi, ale generalnie z takimi rezerwami Stanów Zjednoczonych, gdybyśmy wystawili parę na przyjęciu Kogut Sobański, to też raczej byśmy wygrali ten mecz.
No dokładnie. Całkowicie się tutaj z wami zgadzam. Moim zdaniem w roku, gdzie mamy olimpiadę, dla nas przy tak szerokiej kadrze, przy ilości tylu zawodników, to jest idealny poligon doświadczalny, gdzie trener może praktycznie wszystkie kombinacje, bo jest tyle spotkań, że można sobie przetestować różnych zawodników na różnych pozycjach, różne kombinacje, podwójne zmiany, żeby do tej najważniejszej, docelowej im imprezy, jakie są Igrzyska Olimpijskie, już mieć wszystko przygotowane, wszystkie warianty, żeby później, jeśli przydarzy się jakaś kontuzja, nie daj Boże oczywiście, żeby być przygotowany na każdy wariant awaryjny.
Tak, no właśnie, no panowie, no i co? No i doszło do właśnie do ogromnych przetasowań, jeżeli chodzi o ranking. I tak jak wspomniałem, Japonia została rozstawiona na Igrzyska Olimpijskie. Nie mistrz świata Włochy, nie Stany Zjednoczone, nie Brazylia, a Japonia, która oczywiście ma swoją ogromną jakość. Natomiast no bądźmy też poważni, oni no jedyny duży turniej, jakim coś zdobyli, to była Liga Narodów i to było trzecie miejsce, jeżeli mnie pamięć nie myli.
Japonia jest całkiem mocnym zespołem, umówmy się, oni grają dobrze w siatkówkę, tak? Na skrzydłach to mają tak naprawdę trójkę zawodników na poziomie światowym, bo Takahashi, tak? Nishida i Ishikawa, tak? Trudne są te nazwiska, więc Ishikawa, Nishida. Tak, natomiast co do zasady, to są bardzo dobrze zawodnicy, natomiast rozegranie facet 1,75 m, którego no, Wilfredo Leon dość mocno zweryfikował. On fantastycznie naprawdę palcami odbija piłkę, natomiast jest dziurą tutaj. Po prostu. Tu nie ma co czarować. Środkowi też są absolutnie nie na poziomie nawet Pustida. Podejrzewam, że mieli problem załapać się w jakimkolwiek zespole. Nie, Japonia nie jest zespołem pierwszego koszyka. Po prostu.
Jasne. Dobra, panowie, to jeszcze raz rzućmy okiem w takim razie na te grupy igrzysk olimpijskich. Grupa A, Francja, Słowenia, Kanada, Serbia. Grupa B, no to by została już troszeczkę przez nas polizana, Polska, Brazylia, Włochy, Egipt, w grupie C Japonia rozstawiona, później Stany Zjednoczone, Argentyna, Niemcy. Panowie, grupa A, Francja, Słowenia, Kanada i Serbia. Już ktoś z was wspominał, że Serbię traktujecie jako drugą najgorszą drużynę tychże igrzysk, no to kto waszym zdaniem jest tutaj faworytem? Przypomnijmy, że we Francji nie będzie Stefana Boye na prawym skrzydle, także pierwsze skrzypce na poprzekątnej czy z Brizardem, czy z Toniutem, no to już zdecyduje trener Gianni, ale najprawdopodobniej wyląduje Jean Patry, znany z Jastrzębskiego Węgla. Fantastyczny sezon.
Ładnie ci wyszło. Jean Patry?
To dlatego, że ja R nie mówię i to wiecie, to jest tak naturalnie.
No dobrze, ale wyszło naprawdę przekonująco.
Dziękuję. Tak, także wydaje się, że takimi drużynami, które powinny zająć pierwsze dwa miejsca, to są właśnie Francja i Słowenia, natomiast wspominaliśmy również o Kanadzie, która być może odpali. Nie sądzę, że będą czarnym koniem tychże igrzysk, natomiast myślę, że pokażą fajną jakość i nie będzie łatwo ich na pewno ograć. Panowie, co myślicie o tej grupie? Kto waszym zdaniem wyjdzie z pierwszego, drugiego miejsca i dlaczego? Może zaczyna od naszego gościa dzisiaj, od Leszka.
Nie, tutaj wydaje mi się jakby, że bez dyskusyjnie tutaj Francja i Słowenia wyjdą z grupy. Francja na pierwszym miejscu. No, mieliśmy okazję tutaj widzieć nawet na naszych polskich parkietach zawodników z Francji, także doskonała jakość. To samo Słowenia, pierwsze miejsce w rankingu teraz na tym, także myślę, że tutaj Kanada jeszcze nie, z trzeciego miejsca, jak najbardziej tutaj bym skłonił się ku temu. Serbia no, czwarte miejsce, ale tutaj Francja wygra tą grupę.
Leszek, a dopytam cię o Serbię, bo ty przecież spędziłeś pewien czas ze swoim asystentem, a u trenera Kolakowicza, czy on wspominał ci o tym, z jakimi wyzwaniami mierzą się w tej chwili Serbowie i potencjalnie jaki mają plan, czy dzielił się z wami takimi informacjami?
Wiesz co, tak jak rozmawiałem z nim, dla niego był ważny każdy mecz, no ponieważ oni jeszcze do końca nie byli pewni no, tych igrzysk olimpijskich, no także praktycznie musieli dawać z siebie wszystko w każdym meczu, tym bardziej, że jeszcze doskwierała kontuzja Kowaczewicza, także tutaj mieli z tym spory problem. No i tutaj właśnie rozmawialiśmy dużo, także problem na rozegraniu tutaj jest Todorović moim zdaniem gdzieś tam jedynką, ale tu brakuje moim zdaniem no, takiej jakości na rozegraniu i to jakby też wspólnie doszliśmy do takiego właśnie z trenerem konsensusu.
Panowie, a co waszym zdaniem? Rafał, Bartek, co Francja, Słowenia bez niespodzianki i Kanada nie ugryzie tych dwóch drużyn?
To znaczy ja mam takie poczucie, że generalnie dla mnie Francja jest faworytem numer jeden tych igrzysk olimpijskich, nie Polskie, nie Włochy, dlatego że oni są u siebie i to ma bardzo duże znaczenie. I oni też się nie wystraszą, oni już wygrali igrzyska olimpijskie. To nie jest zespół, którym komukolwiek tam psychika siądzie w ważnym momencie. Po prostu oni to już mają ze sobą. Tak? To po pierwszym razie zawsze jest łatwiej. Przepraszam za kwieciste porównanie, mam nadzieję, że wszyscy zrozumieli i nikt sobie tego nie wziął do serca. Natomiast czy Francja wygra tą grupę? Nie jestem taki pewien, bo to jest tylko grupa. Natomiast na pewno Francja z tej grupy wyjdzie. Zgadzam się, że Serbia jest najsłabszym zespołem z tej grupy i podejrzewam, że jeżeli wszystko potoczy się tak, jak wskazuje na to obraz rzeczywistości, który widzimy teraz, to mam takie poczucie, że po prostu Kanadyjczycy z Serbów pokonają, Słoweńcy zrobią to praktycznie na pewno, bo są lepszym zespołem. Czy Francja wygra tą grupę, tak jak mówię? Nie wiem, ale nie życzę nikomu wpadnięcia na Francję w ćwierćfinale i półfinale, bo uważam, że Francja będzie zespołem ultra groźnym. Czy utrata Boyera jest dużym problemem? Nie, bo wiemy, co potrafi Patry w momentach kluczowych. Też, Piotrek, zadałeś takie pytanie, to Newty czy Blizzard? Myślę, że Blizzard jednak. Mimo wszystko na tego typu imprezie trzeba mieć zespół w pełni z zamkniętym obwodem, może w ten sposób to ujmę, bo jednak to Newty pewną dziurą w bloku jest i te takie najmocniejsze zespoły reprezentacyjne to wykorzystają. Też to było widać w finale Trentino, wiecie, kontra Jastrzębie, że trochę jest problem z blokiem Newtiego. Fenomenalne rozgrywające, ale po prostu taka jest sytuacja. Więc faworytem tej grupy, dla mnie faworyta tej grupy nie ma. Moim zdaniem z tej grupy wyjdą trzy zespoły i będą to Francja, Słowenia i Kanada. Co wydarzy się dalej, nie mam pewności.
Okej. Okay. Bartek, jakieś dwa słowa, czy chcesz spasować?
O, już mówię, bo miałem wyłączony mikrofon. A ja się z wami nie zgadzam. Ja uważam, że będzie niespodzianka i Francja przegra ze Słowenią. Jeżeli tylko Słowenia utrzyma...
Czy to będzie taka niespodzianka?
Będzie niespodzianka. Zgadzam, to jest bardzo możliwe.
Będzie niespodzianka, bo Francja będzie u siebie na pewno dużym faworytem i będzie mieć siódmego zawodnika w postaci kilku tysięcy ludzi na hali, którzy będą krzyczeć, dopingować i to jest bardzo duży atut. Ma doświadczony zespół, który już grał mecze o stawkę. I to jest też w Francji bardzo duży atut, natomiast ja uważam, że Słowenia potrafi takie mecze grać i jak tylko zdrowie w Słowenii będzie i Urnaut będzie robił to, co robił jakby do dzisiaj na zagrywce, a ten sezon ma, wydaje mi się, taki wyjątkowo udany i w tych ciężkich meczach dawał radę, to uważam, że Słowenia wyjdzie tutaj z pierwszego miejsca, no bo z Kanadą i z Serbią sobie poradzi, Francja wyjdzie z drugiego miejsca. Natomiast oba te zespoły uważam za naprawdę bardzo, bardzo mocne. Nie chciałbym na Francję trafić w ćwierćfinale.
No tak, no byłoby to na pewno dosyć przykre spotkać się gospodarzy na tym etapie, tym bardziej, że no u nas wszystkie panie z mniejszych miejscowości już po prostu swoje kule do przepowiadania przyszłości wyciągnęły i no ten próbują odczarować tę klątwę ćwierćfinału, jak to się u nas zwykło mówić. Ja przyznam szczerze, że nie wierzę w żadnym...
Chciałeś powiedzieć po prostu czarownicę, czy nie wiem.
Czarownicę, tak, nie chciałem być bardzo dosłowny.
Czarodziejki.
Ale nie ma żadnej klątwy. To wiesz, to ludzie sobie rozmawiają. Ludzie wmawiają, że jest jakaś klątwa. Prawda jest taka, że jak chcesz grać o krążek i to ten najbardziej cenny, to musisz potrafić grać na duże bramki, a to czy trafisz na Stany, Japonię, Francję czy Słowenię, to nie ma większego znaczenia. Po prostu musisz ten mecz wygrać. Jeżeli przegrywasz w ćwierćfinale, to znaczy, że tak de facto nie byłeś gotowy na to, żeby na te duże bramki grać i tyle.
Raczyliście mi tak, więc nie udało mi się dokończyć, natomiast zmierzałem do tego, do konkluzji, że faktycznie nie wierzę w żadne klątwy. Uważam, że jeżeli przegrywa się, to się przegrywa sportowo, mniej lub bardziej, czy to przegrywa się dwoma piłkami, no po prostu porażka boli troszeczkę bardziej. Natomiast faktem jest, że no, na etapie ćwierćfinału już słabych drużyn nie będzie i tak jak Rafał wspomniał, te 8 drużyn najlepszych na świecie raczej się spotka i będzie się kotłowało w tych ćwierćfinałach. Co do Słowenii, to jest dla mnie też ciekawy przypadek, bo my już od bodajże 2-3 lat cały czas mówimy o tym, że Słowenia ma starych zawodników, że tam nie ma wymiany pokoleniowej, że ciągle grają ci sami ludzie, no ale oni cały czas na tym naprawdę ultra wysokim poziomie grają, zapewniają rozrywkę swoim kibicom, dostarczają im wyników i no, trzeba się ich obawiać. To jest silny zespół, a pod wodzą Gianniego Kretu oni naprawdę pokazują się ze świetnej strony i ja przyznam szczerze, w ćwierćfinale bardziej niż Francji, to chyba bym się troszeczkę Słowenii obawiał bardziej, gdyż my te historie z nimi mamy. my te historie z nimi mamy dosyć różne, natomiast też wydaje mi się, że Słowenia jest na tyle niewygodnym dla nas zespołem, że ona zupełnie jest w stanie zneutralizować wszystkie nasze atuty, przez co te mecze z nimi są no, naprawdę zawsze zacięte i o zwycięstwo naprawdę trzeba się bić na 120%. Także no, to jest tylko moje subiektywne zdanie, nie każdy się z nim musi zgodzić.
Tutaj na czacie Młody zadał pytanie, czy bardziej byśmy nie chcieli trafić na Francję, na Słowenię. Ja osobiście bardziej nie chciałbym trafić na Francję.
Ja się zgadzam.
A nie wiem, jak Leszek, jakie ma zdanie?
Nie, tutaj oczywiście nie chciałbym trafić na Francję. Zespół z Słowenii jest oczywiście zgrany, wyrównany gdzieś ten, ale jakościowo na takim turnieju jeszcze przy własnej publiczności nie chciałbym trafić na Francuzów. To, co jeszcze mówiliście, oczywiście, że to ćwierćfinał, gdzieś ten. Ja zawsze gdzieś tam mówię swoim zawodnikom, że jakby podchodzimy do każdego meczu indywidualnie, jakby nigdy nie jestem zwolennikiem pompowania balonika, że to ćwierćfinał, tylko po prostu zwykły mecz, tak? Kolejny mecz do walki o medal.
Ja mogę pytanie do trenera Leszka? Bo mam.
Bardzo chętnie.
Chciałbym, żeby pewną moją tezę zweryfikował profesjonalny szkoleniowiec. Chciałem zapytać generalnie o Tomczka Szterna, bo to jest postać dla mnie niezrozumiała w siatkówce światowej. To jest dla mnie jeden do jednego Bartek Filipiak. To jest bardzo podobny atakujący. Po prostu nieduży gość, bez dwóch metrów, bez dwójki z przodu, tak. Bazujący na tym, że się rozpędzi i z dużą siłą uderzy. Tomczek Stern w tym sezonie reprezentacyjnym robi statystyki jak, nie wiem, jak Iwan Milkowicz, jak młody Maksim Michajłow. Skąd to się bierze? Jak to jest możliwe? Czy to jest naprawdę tak dobry atakujący, czy po prostu ktoś nie przeczytał jego kierunków? Nie wiem.
Może po prostu jest dobry.
Wiesz co, dla mnie Żyga Stern jest fenomenalnym zawodnikiem. I
Tomczek. Znaczy ja o Tomczka pytam, nie o Żygę.
O atakującego.
Atakującego Tomczka pytam, nie o Żygę.
Aha, tak, sorry, okej, okay, tak. Wiesz co, dla mnie on jest fenomenalny z jednego względu. To jest gość, który naprawdę jest, to jest człowiek, który potrafi grać na wysokim poziomie, ponieważ tak jak w Plus Lidze, wszyscy wiemy, gdzie gość atakuje, gdzie gość będzie atakował, gdzie gra z przerzutu, gdzie ten, tylko że co z tego, że my to wszyscy wiemy, jak to jest na takiej sile, na takiej wysokości gdzieś. I ty możesz to wszystko wiedzieć, ale to jest to coś, co właśnie on ma. I jeśli ty nie masz zawodników fizycznych i nie pójdziesz w opcji do niego, no to nie ma szans go zablokować.
Ja się trochę tu zgodzę.
Się wszystko sprowadza do tego, co powiedziałem. On jest po prostu dobry.
Nie, jest dobry, to widać w liczbach, jest świetny, ale tylko ja tego trochę nie rozumiem, bo on jest lepszy niż on wygląda w takim czystego nabiegu po prostu i warunków.
Wiesz co, tylko poczekajmy trochę z oceną, bo ja powiem tak, ja oglądałem jego dwa mecze teraz ostatnie i jak oglądałeś tego zawodnika i się na nim skupiłeś, to powiem ci tak, on rzadko atakował w pomarańczowe, nie? Klasyczne pomarańczowe. Tam wszystko było po łapach, wybijanie, obijanie i tak dalej. Nawet komentatorzy, którzy komentowali, moi ulubieni z tej telewizji ze słoneczkiem, zwrócili uwagę, że to wszystko jest wybijane block out, ale tam były faktycznie ataki na pułapie bloku, celowane po palcach, no, na tym poziomie już chcąc...
Bo on nie chodzi górą.
Wideo challenge. On nie chodzi górą. Nie, ale to nie jest tak, że on idzie z ciasnych kierunkach, bije na tyle bardzo mocno, że wie, że wchodzi w boisko, zmieniają mu blok, otwierają mu prostą, no to jedzie przez, jak mu przez prostej. Nie, tam jest siła razy ramię, wysoko, mocno. To są piłki tak naprawdę, których i ciężko zablokować, bo to, co Leszek powiedział, musisz mieć fizycznego gościa, który faktycznie jest bardzo wysoko w bloku i te łapy nie ma jak berlinki, tylko są sztywne, że tego nie rozbije. Co się, Piotrek, śmiejesz? No, tak.
Berlinki.
No, berlinki. A i w tym momencie, wiesz, no to te piłki są nie do obrony, nie? Bo jak to leci ci tam na 13-14 metr, a już nie mówiąc o kątowym bloku, no to jest w tym momencie to bardzo ciężko. No i na tym bazują.
To, o czym ty mówisz, to pokazuje właśnie, jakiej klasy jest ten zawodnik. Że to nie jest przypadek, że to uderzy raz, dwa, trzy, tylko on to robi za każdym razem.
Zgadza się, nie?
To jest na tyle niewdzięczny typ zawodnika, że tak, no, do bloku mu nie odpuścisz, bo chłop wbije koła, a z drugiej strony, no, jak skoczysz, no to gościu cię wybije po palcach. No, było kilku takich zawodników w historii, no, gdzieś tam każdy atakujący szuka. Każdy atakujący, myślę, że gdzieś tam swój styl jest w stanie sobie wypracować na przestrzeni lat grania i gdzieś tam wyostrzyć swoje atuty wszystkie, które posiada, czy to będzie motoryka, czy no, niebotyczny zasięg, siła, czy technika chociażby, chociaż przy atakujących to troszeczkę mniej, no, ale są tacy ludzie, którzy powiedzmy gdzieś no, czują się w takiej formie grania dobrze i Tomczyk Sztern do nich należy, jest w tym skuteczny i trzeba znaleźć na niego recepty po prostu.
To jeszcze temat komplementarny. Czy taka para na skrzydle, jak Tomasz Fornal, Norbert Huber, takiego człowieka zgasi?
Tak.
Uważam, że bez problemu.
Myślę, przy dobrym ustawieniu bloku tak, ponieważ wydaje mi się, że ostatnio z tym właśnie gdzieś w poprzedniej sesji WNL były właśnie problemy, szczególnie z piłek z wykrzyknika, gdzie bardzo dużo właśnie wchodzili nam gdzieś między dwóch blokujących. Teraz to zauważyłem, że zostało właśnie poprawione i myślę, że ta para, jeśli nie zablokuje, to na pewno będzie bardzo dużo wybloków. Także nasza szóstka będzie musiała bardzo dobrze popracować.
Ale to co, no, okay. Wtedy ustawiasz gościa na 12 metrze za szóstą strefą i czekasz po prostu na te wszystkie wybloki.
No tak, no, nie masz innej opcji, no, wyboru. No.
Okej, okay. Dobra, panowie, jeszcze jakieś pytania dodatkowe, jeżeli chodzi o grupę A? Bo rozumiem, że wszyscy zgadzamy się, że Słowenia, Francja wychodzi potencjalnie, a w zasadzie no, pewna również może być Kanada z tego trzeciego miejsca, tak? Te wszyscy chyba są za, tak?
Znaczy, ja sobie wyobrażam jakiś scenariusz, który, nie wiem, Drażyn Luburić rozstrzela rywali zagrywką, tak? Jeszcze Iwowicz się przyłączy, tam środkowi zagrają swoje. Serbia to jest jakiś tam przyswoity zespół, tak? Natomiast tak, oni mają bardzo słabych rozgrywających. Jak na ten poziom oczywiście, bo ten Todorowicz czy Jołowicz umieją grać, ale to nie są goście na wygrywanie igrzysk olimpijskich.
No nie, no facet, ja obrazam w mecz... roku, także no, przy całym respekcie do czarnych i zawodników i jakości, jaka tam panuje, no to tak jak wspomniałeś, no nie są to zawodnicy, nie jest to zawodnik, który pokieruje drużyną mistrzów olimpijskich.
Kiedyś mnie wkurzył bardzo Serb, sobie pozwalam mówić w tym języku, kiedyś mnie bardzo wkurzył po prostu w kontekście polskich piłkarzy ręcznych i mówił mi przed igrzyskami, że ćwierćfinale, KO finale. To ja teraz o nich
A nie powiem. Co to znaczy teraz, bo nie wszyscy już mówią.
Ćwierćfinał jak finał. Dla nich jest ćwierćfinał jak finał, po prostu. Tylko myśmy wtedy w półfinale zagrali. I prawie żeśmy do finału awansowali, tam z Duńczykami przegraliśmy. Bardzo bolesny mecz.
Panowie, dobra, wrzucę jeszcze raz grafikę z grupami. Przejdźmy do grupy C, bo tu jest też dosyć ciekawie. Japonia, Stany Zjednoczone, Argentyna, Niemcy i teraz, okej, Leszek, pytanie twoje, przepraszam, pytanie do ciebie. Czy to Stany Zjednoczone są faworytem tej grupy i dlaczego?
Znaczy tutaj raczej skłoniłbym się ku, że Niemcy wygrają tę grupę. Wydaje mi się, że... No tak, kurczę, żeby wrzucić jakiś tam kamyczek gdzieś do ogródka. Szczególnie tym, że właśnie pierwszy trener Winiarski no, robi tam fenomenalną robotę, ale właśnie tutaj wydaje mi się, że właśnie Grozer gdzieś może no, to być jego turniej.
No to może być jego taki ostatni taniec, jeżeli chodzi o kadrę Niemiec, prawda?
Właśnie tym bardziej myślę, że to będzie dla niego właśnie mobilizacja i będzie chciał tutaj swój taki ostatni takt zagrać.
No to powiem ci, odważnie pojechałeś. Niemcy w grupie z Japonią i ze Stanami. Ja byłbym za tym, że wyjść mają jak najbardziej szansę. Czy pierwsze miejsce, no to tutaj bym, myślę, polemizował. Jednak wydaje mi się, że Stany Zjednoczone, mimo tego, że będą gdzieś tam na halach w Kentucky się docierali na te igrzyska. Ja przyznam szczerze, że nie wiem, jakie mają plany sparingowe, czy to tylko właśnie będzie kiszenie się we własnym sosie, czy coś mają zaplanowane. Natomiast jednak tutaj stawiałbym na Stany Zjednoczone, Japonię i o trzecie miejsce Argentyna, Niemcy, tak bym to widział. Wydaje mi się, że Japończycy też mają swoje atuty, tak jak już raczyliśmy wspomnieć, Takahashi, Nishida i Ishikawa na skrzydłach, bez środków specjalnie, za to ze świetną obroną. Dziura w bloku w postaci rozgrywającego, myślę, że tu może mieć też dosyć spore znaczenie na jednak siłowy zespół Stanów Zjednoczonych, że to no, nie będzie jednak ich dużym atutem. Także skłaniałbym się ku temu, że to Stany Zjednoczone jednak...
Ale De Falco to nawet nad Sekitą nie przejdzie, jak będzie trudna sytuacja.
Pytanie, czy De Falco będzie grał. Wjedzie Gareth Muagatutia i...
Nie, to Gareth to przejdzie, tak.
Gareth sobie da rady. Nie, tak, oczywiście... Śmiejemy się, no słuchajcie, no jest Torri Di Falco, zagrał w kilku spotkaniach Ligi Narodów, ma kilka fajnych reelsów i highlightsów na Instagramie już, także myślę, że no w meczach o stawkę na pewno nie wystawiałbym tego zawodnika, bo jest on dosyć chwiejny, jak już to Oskar Kaczmarczyk raczył wspomnieć podczas naszego spotkania ostatniego, kiedy przyszło o poważne granie, no to niestety zamienił się w Gianfranco Obsranko i historia Di Falco, no w zasadzie nic nie zostało. Co do samej grupy, tak jak wspomniałem, no to myślę, że Stany Zjednoczone z pierwszego, Japonia druga, o trzecie miejsce, no nie zapominajmy, Argentyna brązowy medal na poprzednich Igrzyskach Olimpijskich zdobyła w pełni zasłużenie. Kto wie, co wymyśli Marcelo Mendes, chociaż wydaje mi się, że
nie ma kim.
Wydaje mi się, że sukcesu sprzed 4 lat raczej nie powtórzy. Ale no jak to się mówi, dopóki piłka w grze, myślę, że Niemcy z Argentyną zagrają o trzecie miejsce i jedna z tych drużyn wyjdzie dalej.
Mogę chwilkę?
Śmiało.
Uważam, że najsłabszą drużyną w tej grupie jest Argentyna. Bo tam, znaczy generalnie w Tokio oni zdobyli brązowy medal, super, naprawdę, ale to było takie jedno na 100, jedno na 50, co im się mogło wydarzyć. Oni, zauważcie, jak sobie spojrzycie na wyniki ich setów, oni jak przegrywali seta, to przegrywali do 16, do 17, jak wygrywali seta, to wygrywali na przewagę. Mieli naprawdę twarde...
Energooszczędni.
Twarde mieli narządy, ale jeżeli chodzi o samą siatkówkę, tam było więcej szczęścia niż... nie chcę powiedzieć rozumu, ale generalnie bardzo dużo szczęścia mieli. A teraz są jeszcze słabsi, bo Facundo Conte jest o 4 lata starszy, Luciano De Cecco jest o 4 lata starszy i tak dalej. Tam jakiś nikt, jakiś wybitny w zmianie pokoleniowej się nie pojawił. Bardzo szanuję Marcelo Mendesa, uważam, że to jest jeden z najlepszych trenerów świata, ale wiecie, no z pustego i Salomon nie naleje, tak? I no, powiedzonko oklepane, ale bardzo prawdziwe. Kwestią jest tutaj otwartą to, ja się zgadzam z tym, że Niemcy z tej grupy raczej wyjdą niż nie wyjdą. Kwestia, czy oni będą w stanie wyjść z trzeciego miejsca, bo myślę, że Niemcy są dla mnie kandydatem do trzeciego miejsca w tej grupie, bo Japonia Niemców zajedzie, a Amerykanie myślę, że jednak z Niemcami mimo wszystko wygrają. Nie zdziwię się wcale, jeżeli Niemcy będą na przykład naszym ćwierćfinałowym rywalem, bo coś mi tak to się w głowie układa dziwnie, że to może być. Tak mi pasuje generalnie właśnie z Michałem Winiarskim ten pojedynek.
Okay.
I ostatnio będzie łatwo.
A ja powiem wam tak, ja zgadzam się z Rafałem, że Argentyna zajmie 4. miejsce w tej grupie. Nie wierzę, że coś powalczą, że Mendes tam zrobi nie wiadomo jak robotę z racji chyba potencjału, który ma i, a w zasadzie którego nie ma na tle tej grupy. Ja uważam, że Japończycy zajmą 1. miejsce, że oni będą grać, że tam Bleon zrobi taką robotę, że oni naprawdę będą fenomenalnie wyglądać. I powiem wam szczerze, że chciałbym, żeby Niemcy powalczyły ze Stanami o to 2. miejsce, żeby Winiar
Możliwe, nie?
Żeby Winiar faktycznie grał tam i z tego oto z tego drugiego miejsca awansował do ćwierćfinału, bo uważam, że z tej grupy akurat trzecie miejsce nie awansuje. I tu chciałbym, żeby Michał faktycznie budował tą polską myśl szkoleniową i żeby szedł do przodu, bo uważam, że nie mamy się czego wstydzić.
Panowie, coś jeszcze o grupie C?
Nie, chyba nie.
Ale wszystko.
Dobra, wszystko. To teraz Rafał, ja tobie oddam głos, bo chcielibyśmy, żeby nasi drodzy widzowie poznali zasady, jak to będzie wyglądało już w ćwierćfinale. Co się liczy jako pierwsze, kto z kim będzie grał. Rafał, oddaję ci głos. Na samym końcu dostaniecie taką tabelkę ze wszystkimi zasadami, które warto znać, oglądając Igrzyska Olimpijskie, którą możecie sobie, nie wiem, screenshota możecie sobie zrobić, bo no, na podstawie tych właśnie zasad będą układane pary ćwierćfinałowe. Także Rafał, tobie oddaję głos teraz, bo wiem, że...
Wielkie podawanie, proszę cię uprzejmie o rzucenie planszy, którą przygotowałeś, bo ją widziałem. I ona bardzo się bardzo proszę. Przyda.
Bardzo proszę.
Jak zatem widać, sprawa jest niby prosta, a jednak nie do końca oczywista. Podstawowa sprawa jest taka, że w ćwierćfinale można tak trafić na zespół z tej samej grupy. I teraz sytuacja wygląda w sposób następujący. Wychodzą wszystkie zespoły, które wygrają swoje grupy, to jest oczywiste. Wychodzą wszystkie zespoły, które zajmą drugie miejsce w swojej grupie, to też jest raczej oczywiste, ale wychodzą dwa z trzech zespołów, które zajmą trzecie miejsce w swojej grupie. I teraz co jest brane pod uwagę w jakby rankingu tych zespołów z trzecich miejsc, bo jedna odpadnie. Po pierwsze, brana pod uwagę jest liczba zwycięstw, po drugie, brana pod uwagę jest liczba punktów, po trzecie liczba setów, po czwarte liczba małych punktów, dalej to już jakieś klasyfikacje, nie będzie dalej. Nie będzie zespołów, które, znaczy mówimy oczywiście o ratio, tak, czyli o tym stosunku liczba wygranych punktów przez przegrane punkty i liczba wygranych setów przez przegrane sety. Dobra, mamy w ten sposób wyłonionych 8 drużyn, które zagrają w ćwierćfinale. I teraz sytuacja wygląda tak. Dzielimy, te zespoły dostają jakby coś w rodzaju współczynnika, tak, jakiegoś koeficjentu od 1 do 8. Zespoły, wygranie grupy daje wam gwarancję posiadania współczynnika od 1 do 3 i ten zespół, który będzie miał najlepszy bilans pośród tych, które zajmą pierwsze miejsce, będzie miał jakby tą pierwszą lokatę w tym rankingu olimpijskim już ćwierćfinałowym. Dokładnie to samo z zespołami z drugiego miejsca, czyli ten zespół, który zajmie pierwsze miejsce, jakby który będzie miał najlepszy bilans ze wszystkich drużyn z drugich miejsc, tak jak powiedziałem znowu, liczba zwycięstw, liczba punktów, liczba setów, ten będzie najwyżej, tak? Czyli te miejsca 4, 5, 6 regulujemy w ten sposób. I teraz miejsca 7, 8, ten zespół z trzeciego miejsca, spośród tych dwóch, które w ogóle się załapią do tej ósemki, który będzie miał lepszy bilans, będzie wyżej. I teraz rozdzielamy ćwierćfinały, czyli 1, 8, 2, 7, 3, 6 i 4, 5. I w ten sposób będziemy rozgrywali ćwierćfinały. Czyli jeżeli ktoś zada mi pytanie, na kogo Polska może trafić z tego losowania, które uświadczyliśmy, tak, kilka godzin temu, to odpowiadam stanowczo, nie wiem. Dlatego, że sytuacja jest bardzo dynamiczna i absolutnie każdy może trafić tak naprawdę na każdego, a ponieważ możemy trafić na zespół ze swojej grupy, to istnieje możliwość na przykład, że po epickim meczu z Włochami, który gdzieś tam sobie rozegramy, tak jak Bartek wspomniał, pewnie słusznie, jest duża szansa, że w trzeciej kolejce, jeżeli zostanie zastosowana analogia do turnieju żeńskiego, to za chwilę zobaczymy się z nimi w ćwierćfinale. Ja nie chcę komentować decyzji FIVB, kto to wymyślił, ale myślę, że każdy, kto ma dwa neurony i one nie walczą o trzecie miejsce w postaci neuronów, to sobie sam wyciągnie wnioski, tak? Poza tym te koszyki, na podstawie których te bardzo nierówne, umówmy się, grupy zostały wyłonione, te koszyki zostały wyprodukowane na bazie rankingu, który w sposób, jak już mówiliśmy, nachalny promuje ostatnie wyniki zespołów tylko i wyłącznie w VNL-u. W związku z czym mamy tutaj dużą przypadkowość, ale my jesteśmy Polska. Bayern Monachium, nie wiem, czy kojarzycie. Tak, ty jak ten swój bicek podniesiesz, to naprawdę to robi wrażenie. Możesz jeszcze, wiesz, możesz jeszcze raz to zrobić, żeby pokazać, jak masz bicek.
Nie, teraz się już wstydzę.
Nie, ale naprawdę, bicek masz potężny. Taylor Avery generalnie twoje ramiona wpalił kiedyś.
Wiem. Tak, no. Tak było. Potwierdzam.
To jest poważna sprawa. Ja bym chciał mieć taki wielki bicek.
Dobra, do brzegu, panie.
Do brzegu. Generalnie sytuacja jest taka, że my jesteśmy Polska i my powinniśmy wygrać z każdym. I dlaczego my się mamy kogokolwiek bać? Nie chciałbym tylko, żeby doszło do takiej sytuacji, że z jakiegoś powodu trafimy, nie wiem, na Włochów w ćwierćfinale. Bo gdybyśmy przegrali, nie wiem, jeszcze 3-2, nie daj Boże, i jeszcze, nie wiem, 21-23 w tiebreaku z Włochami, którzy oczywiście potem zdobyli złoty medal, wtedy FIVB miałoby święte przekonanie, że ich iloraz inteligencji jest.
Ale to też.
Dobra, nie chcę w ogóle rozmawiać.
Ale tu oni trafiają też na nas, prawda? Także to też jak gdyby, no, każdy kij ma
do końca. Generalnie tak, Piotrze, jak ktoś trafia na ciebie, to ty trafiasz na niego. Da się to wytłumaczyć logicznie, tak? W teorii jakiejś tam matematycznej, natomiast co do zasady Polska powinna krzyżować się w normalnym, zdrowym rankingu. Polska powinna móc trafić na Włochy najwcześniej w półfinale. I to w zależności od wyniku igrzysk.
Leszek, zadam ci pytanie, mianowicie kogo z tej dwunastki, oczywiście z jedenastki, nie wliczając powiedzmy do naszej reprezentacji, kogo ty jako trener reprezentacji obawiałbyś się najbardziej w ćwierćfinale, bo wspomnieliśmy o Francji, ale też no, teraz połączmy wszystkie grupy i z kim no, najmniej przyjaźnie byłoby się bratać.
A możemy trafić na każdego, nie? Nie
możemy, a możemy trafić na każdego, tak.
Myślę tutaj,
Egiptu.
Że... Jeszcze raz?
Egiptu.
Egiptu. nie, myślę, że tutaj najbardziej bym się obawiał tutaj tej grupy C, właśnie gdzieś tutaj, bo jest te Stany, ta Japonia, Niemcy, także tutaj myślę, że kogoś tutaj z tego, i jeszcze wracając do tej twojej wypowiedzi na temat FIVB, to jest dla mnie, czym system jest prostszy, tym jest po prostu lepszy. Ale jeśli no właśnie mówimy tutaj o FIVB, to wymyślając taki system, no to można spodziewać się no gdzieś tam po nich wszystkiego, tak? Ja pamiętam jeszcze, jak robiliśmy awans do Plus Ligi, no to potrafili skrócić play-off z trzech meczy do dwóch. Także
ten do dwa lata system... było, jeżeli nie pamiętam.
Tak. Także ten system rozgrywek mnie nie dziwi.
Ale tutaj z tego co pamiętam, to chyba PLS dał ciała, bo oni wiedzieli, bo PLS, Polska Liga Siatkówki, miała świadomość tego, jakie ramy czasowe są przedstawione na rozegranie sezonu ligowego. Natomiast do tamtej pory przynajmniej udawało się to przekładać o 1-2 tygodnie. Natomiast FIVB wtedy powiedziała, że nie, i stąd też właśnie by była ta decyzja o skróceniu.
No tak, ale jeśli byśmy grali do trzech, to nic nikomu by się nie stało. No,
Pewnie nie.
A Kamil Maruszczyk w ostatnim sezonie był zawodnikiem Schrödingera. Był i zawieszony, i niezawieszony.
Kto?
Kamil Maruszczyk był zawodnikiem Schrödingera.
A tak.
I jednocześnie
był zawodnikiem i był zawieszony zawodnikiem. Czyli jednocześnie grał i nie grał.
Grał i nie grał, dobra. Panowie, okej, to pytanie Bartek, Rafał i Leszek. Okej, to kto faworytem mistrzostw Igrzysk Olimpijskich oprócz nas, jak typujecie podium?
Tu.
Tak, ja mam zacząć?
Ja się
zawsze narzucam, to tym razem się nie narzucam.
My zdobędziemy złoto. I to nie dlatego, że ja jestem Polakiem i tak dalej, tylko Uważam, że mamy tą kadrę najrówniejszą i potrafimy dobrze grać w tą siatkówkę. Stawiam Włochów w srebrze i Francuzów w brązie.
Ja jestem tutaj gdzieś bliski właśnie twojego, to co właśnie mówiłeś, że my zdobędziemy to złoto i tym bardziej jestem przekonany, ponieważ tak sobie przejrzałem rankingi WNL-u teraz, no to w każdej powiedzmy klasyfikacji my nie jesteśmy na jakimś pierwszym miejscu, tak? Najlepszy punktujący u nas Śliwka na 46. miejscu.
A bo rotowaliśmy dużo.
Daj mi skończyć.
Bo się wyciszymy.
Blokujący na 14. miejscu Kochanowski. Najlepszy atakujący znowu Śliwka Semeniuk na 41. Przyjmujący na 26. Śliwka. Także to, że właśnie to, co właśnie ty mówisz, że my rotowaliśmy oraz że mamy zespół, no powiedzmy. Chciałem no powiedzieć, że bez jakiejś jednej gwiazdy, ale my mamy taki ten zespół taki kompleksowy. Także to, że my mamy taką szeroką ławkę, to jest właśnie częstym atutem drużyn, które wygrywają złota na wielkich imprezach. Nie sama szóstka, ale właśnie grupa rezerwowych.
Także... To jest święta prawda, bo Francja rozpoczynała poprzednie igrzyska z Toniutim i wyraźnie był plan i z Kevinem Tilly na przyjęciu. Oni wyraźnie mieli plan, żeby w ten sposób grać. Okazało się, że zażarło im coś kompletnie innego, zażarli im zmiennicy i szerokość ławki im wygrała tak naprawdę złoty medal olimpijski. Tak?
Więc, dokładnie.
A przeciwieństwem jest Holandia, gdzie na przykład 90% punktów zdobywa Nimir. Jak Nimir gra swoje, to Holandia wygrywa z przeciętnymi zespołami. Natomiast jak Nimir ma trochę lepszego przeciwnika i już nie trzyma takiej skuteczności i efektywności w ataku, no bo nie jest w stanie, no bo to nie jest też maszyna, mimo że wielu uważa, że jest, to faktycznie to też jest człowiek, no a w tym momencie Holandia pikuje mocno w dół i tyle, i tym się wyróżniamy, nie?
Dokładnie, tym samym, że Nimir jest w każdej klasyfikacji na pierwszym miejscu.
To znaczy, dobra, to ja wam zadam tak wrzut takie pytanko, Piotrek, przepraszam, że wchodzą, ale ten... Przypuśćmy, że możemy wziąć sobie Nimira do kadry. Powołujecie go? Jest Polakiem, ma obywatelstwo nadane 2 lata temu. Bierzemy go do kadry?
Rok temu nie, teraz tak.
Ja uważam, że my mamy taki dobry kolektyw, że gdybyśmy go gdzieś teraz próbowali tutaj wcisnąć, no to to by nie zagrało.
Okej, czyli masz podobne zdanie. Piotruś?
Ja bym go wziął. To jest fenomenalny atakujący, ma wszelkie atuty dobrego atakującego. Myślę, jest wciąż w takim wieku, że mógłby coś dać tej kadrze, więc dlaczego nie?
A to ja powiem, ja się zgadzam z Leszkiem, ja też bym go nie dał, a ja jeszcze to uwarunkuję tym, że dla mnie Nimir jest takim zawodnikiem, jak Kowacewicz był w Zawierciu. 80% piłek musi iść do niego i on wtedy jest w gazie, z tym, że Nimir ma trochę lepsze, miał trochę lepsze cyfry jak Kowacewicz. I dla mnie w tym momencie zabilibyśmy trochę naszą grę jako kadry, jako zespołu, no bo u nas nie ma zawodnika jednego, który dostaje bardzo dużo piłek, tylko raczej nasi rozgrywający tą dystrybucję trzymają w miarę porówno i to jest, uważam, bardzo duży atut.
Ale z drugiej strony... Przepraszam, jedno zdanie tylko. Gdyby Nimir grał w reprezentacji Polski, to myślę, że jednak znacznie bardziej niż w przypadku reprezentacji Holandii, czy w którym tej Ankarze grał teraz? Z Iracie, tak? Czy ten...
Z Iracie.
Z Iracie, no. Znaczy zawsze wiem, znam składy obu tych klubów, tylko nie wiem, który jest który. W każdym razie wydaje mi się, że gdyby Nimir trafił do reprezentacji Polski, to jednak trochę by zawarł dziób, ponieważ wiedziałby, że jest w ekipie, jest w gwiazdozbiorze i obok są sami równi jemu, a on tu nie będzie żadną postacią dominującą. Wydaje mi się, że w normalnej sytuacji Bartek Kurek i Łukasz Kaczmarek to był skład optymalny, natomiast przy tym, co prezentuje Łukasz Kaczmarek na tym etapie, dochodzą takie głosy też zresztą gdzieś tam z obozu kadry, że Bołądź ma szansę. jeżeli, że dostanie jakąś szansę też w finałach PNL-u. To jeżeli mam przyłożyć jeden do jednego Bołądzia i Nimira, to będzie komplement dla Bartka Bołądzia, to minimalnie Nimira wybieram. Minimalnie.
Nie ma szans. Z całym szacunkiem do chłopaka. Do zespołu, do ligi, jakbym był trenerem Częstochowy i pojawi się indywidualny sponsor na Nimira, to biorę go w ciemno, tak? Może dostawać 70% piłek, jeżeli będzie grał na takiej skuteczności, to szapoba. Natomiast do kadry absolutnie nie. Nasza taktyka gry całego zespołu, bez względu na to, kto jest na tym boisku, nasza dystrybucja pokazuje to, że my sobie świetnie radzimy, grając mniej więcej porówno do naszych skrzydłowych, do środkowych i nie potrzebujemy takiego konia, do którego trzeba grać 70% piłek, a ja uważam, że...
Uważasz, jakby... Właśnie tu mam wątpliwość, Bartek. Uważasz, że to jest troglodyta, który nie skumałby, że są zespoły, które nie będzie dostało 70% piłek, tylko 28% piłek?
Nie chodzi, czy to jest troglodyta. Uważam, że w tym momencie nie trzymałby takiej jakości.
Panowie, ale czy to nie byłby taki sam kasus, jak w przypadku Wilfreda Leona w kadrze Polski? Też wszyscy mówili, o, przyjdzie Wilfredo Leon, trzeba będzie wszystko grać do niego. Tak przez chwilę było, faktycznie próbowaliśmy tak grać, że dostawał bardzo dużo piłek, to nie zdał egzaminu, później odniósł kontuzję w roku 2022. Nie było go w kadrze, bo leczył kontuzję kolana, Kwolo był za niego. Zdobyliśmy wicemistrzostwo świata, trzecie miejsce w Lidze Narodów. Przypomnę, to był pierwszy sezon Nikoli Grbicia jako trenera reprezentacji Polski. I też pojawiały się słuchy, po co nam ten Leon, skoro my i tak jesteśmy w stanie medale wygrywać. Myślę, że w zeszłym sezonie zamknął usta wszystkim i pokazał, że potrafi się dostosować do warunków, jakie panują w zespole i potrafi atakować być może trochę mniej niż...
Rudzi dostosował teraz do warunków bardzo podobnych jego reprezentacji.
No tak, no tylko, że tam miał jeszcze też miał mocną rywalizację, bo Olek Płotnicki też wcale do jakichś tam ananasów nie należy. Kamil Sebeniuk przecież też to jest zawodnik najwyższej klasy.
O to chodzi właśnie.
Dokładnie tak, więc wydaje mi się, że gdyby Nimir podjął rękawice rywalizacji właśnie z naszymi atakującymi, czy z Bołim, ze Zwierzem, czy z Kurasiem, to słuchajcie, no ja jestem tutaj zwolennikiem tego, co mi kiedyś Andrzej Kowal powiedział przy braku powołania dla Fabiana Drzyzgi, że on powołałby Fabiana, ponieważ uznaje taką zasadę, że rywalizacja jeszcze nikomu nie zaszkodziła i nie pozwoli nikomu obrosnąć w tłuszczyk.
To jest po pierwsze, a po drugie generalnie ja mam takie poczucie, że jeżeli zawodnik nie potrafi się odnaleźć w zespole, to też do trenera...
To nie gra w golfa.
Pytanie, czy to jest prawda, to jest trochę wina trenera. To jest wina kadry, to jest wina sztabu. No jak to jest możliwe, że dobry zawodnik, jeżeli nie jest ewidentnie jakimś psychopatą, to jest problem, żeby z nim żyć, bo...
A czy wiesz co, jeśli zawodnik gdzieś mentalnie, no powiedzmy, jest pasujący do grupy, tak, że jakby na tej płaszczyźnie gdzieś nie ma problemów, no to tutaj jest sztab i trener, no muszą jakby wykorzystać jego największe atuty, ale no to są analizy wideo, tak, gdzie jakby na podstawie wideo siadasz zawodnikami i po prostu dopasowujecie najlepszy system, no żeby z niego jak najwięcej wykrzesać, tak? No wiadomo, Nimir ma niesamowite warunki, ale czy zgrałby się z naszymi rozgrywającymi? Na pewno na ten moment bym go nie wrzucił, ale gdybyśmy przepracowali gdzieś okres przygotowawczy, indywidualnie potrenowali i ten, no to jeśli na płaszczyźnie mentalnej gdzieś tam potrafi współżyć z grupą, gdzieś ten, no to każdego zawodnika takiej jakości.
Ja wam powiem taką analogię. Ja kiedyś miałem przyjemność grać w trzeciej Bundeslidze w zespole Eintrachtu Frankfurt. I nie mówię tego bez powodu, ponieważ
mieliśmy.
Słuchajcie, my mieliśmy takiego gościa i to jest sytuacja z życia wzięta. Mieliśmy faceta, który Grał w ekstraklasie niemieckiej, w pierwszej Bundeslidze. No nie będę podawał nazwiska, bo to też jest nieistotne. To był facet, który w pierwszej w tej ekstraklasie niemieckiej on sobie bardzo dobrze radził. Natomiast przyszła mu taka perfidna kontuzja łydki. Nie wiem, czy to był problem z Achillesem, czy mięsień mięśniowa, mniejsza o to. I uznał, że z siatkówki żył nie będzie, więc postanowił sobie ją uprawiać rekreacyjnie. Później grał w drugiej lidze, gdzie no, w zasadzie był jednym z najlepszych zawodników, a w trzeciej lidze, w tej trzeciej Bundeslidze, w której miał przyjemność, bądź też nieprzyjemność grać ze mną, no to rozstrzeliwał po prostu wszystkich po kątach. I to był taki gościu, który tak, po pierwsze, musiał dostać się też właśnie z 40 piłek w meczu, mimo że ta łydka go czasami już tak bolała, że ledwo chłop skakał. Po drugie, facet był zupełnie, był socjopatą, jeżeli chodzi o podejście do młodych zawodników. My mieliśmy młody skład stosunkowo, niektórzy jeszcze, może nie powiem, że uczyli się odbijać, ale no, technicznie byli dosyć mocno surowi, przez co jak wpadała jakaś piłka na środek boiska, no to po prostu on potrafił wydrzeć japę na takiego chłopaka i też w pewnym momencie doszło...
po niemiecku to podwaja...
I to jeszcze po niemiecku to podwaja przekaz, gdzieś tam potęguje to wszystko. I doszło do takiej sytuacji, że mimo tego, że chłopak chciał z nami dalej grać, to no, trenerzy siedli po prostu z resztą drużyny i po prostu zadali otwarte pytanie, czy my chcemy dalej z nim grać, bo prawda jest taka, że ta cała gra się kręciła wokół niego, natomiast przy okazji tworzył tak niezdrową i bardzo zepsutą atmosferę, że generalnie że cała ta, powiedzmy, sytuacja w drużynie no, nie wpływa ani dobrze na wyniki, ani na jakieś tam nasze relacje. No i facet po prostu musiał odejść z drużyny, bo był takim zgniłym jabłkiem, jak Jose Mourinho zwykł mówić o swoich zawodnikach, którzy gdzieś tam sprzedawali newsy z szatni. Także tak, jak najbardziej. No i to jest sport zespołowy. Jeżeli nie potrafisz współpracować w grupie, to musisz odejść, nie? Tak jak był Matteo Martino w Jastrzębskim Węglu, przychodził jako wielka gwiazda włoskiej siatkówki, miał włoskiego trenera jeszcze, bo tam Lorenzo Bernardi przecież był pierwszym trenerem ówcześnie w Jastrzębskim Węglu. Nie potrafił się dogadać z ekipą, siedział cały sezon na ławce rezerwowych, odszedł, ponieważ siatkówka plażowa sprawiała mu więcej radości. Spoko, no takie rzeczy się zdarzają, każdy człowiek ma swoje jakieś tam cechy charakteru, które być może w grupie akurat są no, nieprzyswajalne przez innych. I trzeba po prostu skupić się na czymś innym. I tak było w tym przypadku. Natomiast...
Ja to słyszałem, że Matteo Martino to miał bardzo ciekawe takie poboczne źródła zatrudnienia. Side hustles.
Side hustles.
Zostawmy to.
Dobra. Okej. Panowie, czy co do igrzysk jeszcze chcemy coś powiedzieć, bo pękła nam godzina 13, a jeszcze chcieliśmy poruszyć dwa tematy, także troszeczkę damy gazu. Coś o igrzyskach jeszcze...
Wiemy generalnie o igrzyskach i myślę, że fajnie by było, żeby gdyby każdy się wypowiedział, 1, 2, 3 miejsca.
Miejsca, okej.
Okay. Według opinii. Polska, Francja, Włochy.
Polska, Francja, Włochy? Dobrze usłyszałem?
Tak.
Okej.
Okay. Ja już mówiłem, Polska, Włochy, Francja.
Tak, ty mówiłeś, to prawda. Ja będę odrobinę minę bardziej pesymistyczny, Francja, Włochy, Polska.
Cholera, czuję
presję. Ale ten medal będziemy mieli.
ja powiem... Czekaj, muszę sobie spojrzeć. Kto tam gra na tych igrzyskach?
No, Egipt, Argentyna i Serbia, Egipt, nie?
Egipt, Niemcy, Kanada. Nie, ja bym powiedział... będzie, kurczę, no tak 1, 2, 3... Dobra, pójdę patriotycznie. Polska. Dalej...
Egipt.
Włochy i na przekór powiem coś innego niż wy, powiem Brazylia.
Dobrze, że jesteś mężczyzną, bo wiesz, jak się nazywa kobieta, która...
Ja powiem tak, wszystkie trzy zespoły z naszej grupy będą miały medal. O.
Ale Brazylia, właśnie, Brazylia. Brazylia to jest ciekawy temat. To jest kolejny temat, który uważam, że trzeba poruszyć jeszcze, zanim skończymy temat Igrzysk Olimpijskich.
Dobrze.
Brazylia. Jezus, Maria, Chryste, Panie... Jak można lekceważyć Brazylię? Bo ja mam wrażenie, że gawieć...
Ale kto ją lekceważy? Kto ją lekceważy?
Poczytaj sobie komentarze na Twitterku,
Panie kochany, ja mam
mediach małe... społecznościowych. Ja też, ale czasem coś czytam, bo to okay. Dzieci czasami śpią też. Rozumiesz?
Chyba twoje.
Dobra, w każdym razie ta Brazylia jest moim zdaniem jakoś mieszana z błotem. To jacy to oni już nie umarli i tak dalej. Nie. Brazylia to jest siódemka, w której mamy tak. Alana i to z Darlanem, który jest nie wiadomo, może za chwilę będzie jeszcze lepszy. Na ataku mamy Bruno i Kaszopę na rozegraniu, czyli mamy dwóch mocnych rozgrywających. Mamy na... Tu trochę im brakuje głębi, tak? Ale mamy Leal Lucarelli na przyjęciu. I trójka mega mocnych środkowych, bo to jest Lukas, to jest Isak i to jest Flavio. A na libero jest Talis, który jest moim zdaniem w ogóle plus lider, to był najlepszy libero, tak?
Tak.
Więc o czym my w ogóle rozmawiamy? To jest drużyna tak potężnie silna, gdzie jak nie będzie kontuzji zawodnika i to na przyjęciu, to oni się poziomem obronią. Więc jak ty mi mówisz, że Brazylia będzie w top 3, to ja jestem skłonny gdzieś tam nawet się do twojego zdania przychylić. Pierwsza czwórka to będzie Polska, Włochy, Brazylia, Francja, tak? To jest top 4. Uważam, że Francja ma mimo wszystko jednak jakąś przewagę z racji bycia gospodarzem. Taki jest. Ale lekceważenie Brazylii jest dla mnie tak po prostu skrajnym, piramidalnym absurdem, że ciężko mi to w ogóle przyjąć.
Dobra, dwa słowa. U kogoś mamy pogłos. Możliwe, że Rafał jesteś to ty.
Wątpię, bo mam słuchawki, z których mam sygnał.
To ciekawe, bo okej, okay, dobra. No nie, dobra, nie będziemy się wyciszać nawzajem.
Ja też się słyszałem jakby podwójnie.
Okej, okay, dobra. Dwa słowa o Brazylii ode mnie, dlaczego ich właśnie postanowiłem włożyć do pierwszej trójki. Skład wymieniłeś, więc myślę, że tutaj nie ma pytań. Wydaje mi się, że wszyscy patrzymy na Brazylię przez pryzmat tej fenomenalnej drużyny Bernardo Rezende, która dominowała siatkówkę na przełomie lat 90. i 2000. To już nie jest ta Brazylia, oczywiście. To już nie jest ta Brazylia, natomiast oczywiście to jest dalej bardzo silna drużyna, która na pewno będzie groźna dla wszystkich. A druga rzecz, Bernardo Rezende wraca na ławkę rezerwowych. Także to jest też na pewno bodziec, który może Brazylię troszeczkę zboostować, jeżeli chodzi o wyniki. Panowie, na sekundkę muszę was opuścić, także kontynuujcie beze mnie.
A ja wam powiem, że ja uważam, że najsłabszym ogniwem w Brazylii jest właśnie trener, który wraca po raz kolejny i dla mnie tam brakuje takiej trochę świeżości, a do tego uważam, że siatkówka się na tyle zmieniła od tych czasów, złotych czasów Brazylii, że oni już nie są w takiej dużej przewadze, ażeby móc konkurować na takim topowym poziomie.
Bartek, oni nie są w przewadze. Ja się zgadzam, że oni nie są w przewadze, wiesz, tylko że problem polega na tym, że tą Brazylię traktuje się jako zespół jakiś w ogóle drugiego szeregu, a oni nadal, myślę, że w takim składzie, w jakim są, z tym trenerem, z jakim są, oni będą w stanie się zjednoczyć i po prostu zrobić bardzo, bardzo dobrą robotę, właśnie wiesz wtedy, co? Kiedy nikt na nich nie stawia.
Rafał, może i tak, natomiast wiesz, ja jeżeli miałbym na przykład posegregować te 12 zespołów na grupy po 3, to Brazylii do tej trójki topowej dzisiaj na świecie bym nie włożył. Tam są fenomenalni zawodnicy, świetny rozgrywający, świetny libero, fajni przyjmujący, tak? No bo to już jest top światowy, no to są najlepsi z najlepszych. Natomiast oni dla mnie dzisiaj tej siatkówki jako siatkówki nie uprawiają takiej najlepszej z możliwych, tak? My ich cały czas pamiętamy, kojarzymy z tej siatkówki takiej, gdzie oni byli ponad wszystkimi, tak? Szybkie
piłki. Nie, no to 2004, to tak, to była
ale,
liga.
Ale natomiast to się na tyle mocno zmieniło i dla mnie oni na przykład, ich skrzydłowi nie są, są bardzo fizyczni, tak? Masz Leala, masz Lucarelliego, masz Darlana czy Alana, tam jest czysta fizyka, ale żeby już była taka bardzo mocna technika, nabitki, obitki, tam już tego nie masz, nie? Przy kryzysowych sytuacjach, gdzie masz ciężką piłkę albo nie kończysz dwóch, trzech ataków, to tam nie ma tak jak u nas, że wiesz, tak? Syndrom Zaksy, nabitka, żeby zdenerwować przeciwnika. Tylko tam jest siła razy ramię, albo wejdzie, albo nie. I trzy razy ci wróci pod nogi i już jest problem, nie? I dla mnie oni w tym momencie się już zatrzymali.
Ja się z tobą absolutnie zgadzam. Tylko Igrzyska Olimpijskie to jest dosyć specyficzna impreza w szybkówce.
Zgadzam się.
Bo tu masz ciennik toaletowy, to jest krótki turniej, trochę fizyka będzie grała większą rolę niż by grała normalnie. Niż by grała na przykład na Mistrzostwach Świata, tak? Tutaj uważam, że jednak będzie w dużej mierze chodziło o to, żeby się nie wystraszyć. A oni się nie wystraszą, bo to jest grupa po prostu bardzo doświadczonych gości i to będzie grało tą rolę po prostu na ich korzyść. Tutaj problem na przykład będą mieli Włosi. Bo to jest nadal bardzo młoda ekipa, która na przykład nie jestem taki pewny, czy oni będą potrafili wygrać. Czy oni w pewnym momencie nie zdadzą sobie na przykład sprawy z powagi sytuacji i nie zaczną psuć. To jest taki efekt po prostu, to jest taki nieoczywisty syndrom Igrzysk Olimpijskich. Nazwałem to kiedyś czynnikiem toaletowym, a chyba bardziej odpowiednim na to określeniem byłoby jakieś tam zatrucie kółkami olimpijskimi. Coś takiego istnieje. Uważam, że jak obserwuję igrzyska od 20 lat, zatrucie kółkami olimpijskimi.
Dla mnie ten system, który jest w tym sezonie, w tym roku, to największą rolę powinna odgrywać zagrywka.
To jest ciekawe, jak z tą zagrywką. Trentino wygrało Ligę Mistrzów bez zagrywki, nie? To jest w ogóle...
I powiem szczerze, uważam, że zespół, który będzie bardzo dobrze zagrywał, będzie w stanie wyeliminować przeciwnika, to będzie robił najwięcej krzywdy. A tutaj tak naprawdę masz mało tych spotkań, bo to mówię, jest 7 spotkań, z czego tak naprawdę 4 możesz wygrać i mieć medal na piersi, nie?
A nie macie panowie takiego wrażenia w ogóle, że zawsze jest, w każdej większej imprezie jest coś takiego jak zespół z jakimś czynnikiem zaskoczenia. 2014 rok. Przecież myśmy świat kiedy zaskoczyli takim agresywnym flotem, który był serwowany przez kilku zawodników. Tam oczywiście też piłka była taka, która sprzyjała temu, ale tak zrobiliśmy. 2018, okej, no to wtedy była powiedzmy, że w miarę powiedziałbym, że typowa siatkówka, którą my graliśmy, tak? 2022, no to wydawało się, że mamy, 21, przepraszam, to wydawało się, że mamy mimo wszystko, chociaż już Zaksa pokazała, że nie do końca tak jest i trochę Trentino, że mamy czas wciąż jakichś tam bardzo mocnych zawodników, jednak ta siła na skrzydle jest super ważna. Heiner w to bardzo wierzy, tak, to mamy takie doniesienia. I okazało się, że nagle tutaj Francja zaskoczyła wszystkich takim właśnie recyklingiem, taką spokojną, zbilansowaną siatkówką, która była oparta w dużej mierze na obronie, właśnie na podbijaniu jakichś tam piłek. A teraz ktoś... I Argentyna też była takim zespołem. Argentyna miała dużo szczęścia, ale to też był zespół bardzo techniczny. A w 2024 roku to się wydarzy, czy znowu ktoś nie wyskoczy z jakimś elementem zaskoczenia, którego do tej pory nie było. No siatkówka nie jest jeszcze tak rozwinięta, kurczę, jak piłka nożna, że nie da się tu czegoś wymyślić już nowego. To jest taka bardziej moja luźna myśl, coś takiego się nie wydarzy gdzieś.
Co myślisz, Leszku?
Wiesz co, jeśli no, mówimy o takim czarnym koniu, no to gdzieś tu obstawiałbym na zespół z Kanady. Natomiast zgodzę się tutaj z Bartkiem, że zagrywka jest bardzo ważna i wszystkie i generalnie jeśli mówimy o takiej siatkówce na tak jak u nas plus liga czy siatkówka międzynarodowa, to wszystko odbywa się, różnica zespołów odbywa się właśnie na takiej piłce wysokiej tak zwanej, na highballu. A to jest jakby tutaj determinujące, no właśnie, to jest ta przewaga, który zespół gra lepiej właśnie w tym elemencie, ale to jest, koreluje właśnie ze zagrywką. I właśnie chciałem wam powiedzieć, że właśnie to jest jakby taki jedyny czynnik, który się boję, bo Rafał, nie jestem przekonany, czy ta zagrywka u nas jest w tym momencie na takim no, poziomie, na jakim no, powinna być. Ponieważ jak graliśmy z Brazylią, 24 zepsute zagrywki, z Włochami 22, z Kubą 19 i tak widziałem, że większość też tych piłek była psutych na początku setów. Także to mam tutaj właśnie obawy o tą jakość no, tej zagrywki u nas.
Leszku, a jak wytłumaczysz ten finał Ligi Mistrzów? Bo dla mnie to też było coś po prostu, co mnie bardzo zdziwiło, bo też żyłem w przekonaniu, że zagrywka jest bardzo ważna, ale przecież Trentino grał u balonierę totalnie.
Nie, wiesz co, a tutaj jeśli wiesz dobrze, że masz jeśli jesteś przekonany, że masz bardzo dobry blok i tutaj ten system, blok obrona w twoim zespole działa lepiej niż na gdzieś tam piłce wysokiej, że sobie radzisz, to dajesz piłkę przeciwnikowi. Jeśli masz rozpisany zespół taktycznie, to jeśli na przykład my wiemy, że w ustawieniu powiedzmy P5 grają na lewe, no to my specjalnie dajemy tą piłkę na drugą stronę i idziemy w opcją po prostu na, do tego skrzydła. Także tutaj myślę, że to rozegrało się właśnie tutaj, właśnie na tym systemie blok obrona i dobrze rozpisaniu taktycznie zespołu przeciwnego.
Panowie, przepraszam, mnie nie było, także wypadłem troszeczkę z sen. Czy zamknęliście już temat Igrzysk Olimpijskich?
Nie, cały czas rozmawiamy o Igrzyskach. Leszek podrzucił, że bardzo ważnym tematem i argumentem w Igrzyskach była i zagrywka, ale i będzie tu atak na wysokiej piłki. Leszku, przepraszam, ale gdzieś tam zniknąłeś i dlatego trochę nadpowiadam.
U mnie był cały czas.
Ja się zgadzam, ja się z tym zgadzam w 100% i jestem bardzo ciekawy, jak te poszczególne najlepsze zespoły się po prostu pojawią i będą kontynuować na swoją grę na wysokim poziomie, bo to jest bardzo ciekawe, bo fizycznych zawodników kilka reprezentacji ma i potrafią grać. Natomiast pytanie, czy zawodnicy będą w stanie się dostosować do trochę innych warunków, które panują na igrzyskach, nie?
A my jesteśmy paranoicznym zespołem, który jest w stanie zagrać obie wersje. My jesteśmy w stanie zagrać na wysokiej piłce technicznie, na recyklingu, tak? I jesteśmy w stanie puścić Leona, który po prostu będzie bił po łapach. My się dostosujemy. To jest nasza przewaga.
Słuchajcie, tam wcześniej było pytanie o 13 zawodnika, żeby wyjaśnić w ogóle, o co z nim chodzi.
Tak.
I tak dalej.
Już pytanie. Tak, jest to zawodnik, który będzie z kadrą, natomiast nie będzie w wiosce olimpijskiej, takie przynajmniej ja mam informacje. I to jest do wyboru trenera, to znaczy trener wybiera tego 13 zawodnika. I on pojawia się w momencie, kiedy zostaje zgłoszona kontuzja jednego z zawodników, wtedy tenże 13 zawodnik może wkroczyć do akcji i pojawić się w 12 meczowej. Niestety Komitet Olimpijski, nie wiem kto jest za to odpowiedzialny, wydaje mi się, że MKOL nie jest w stanie zapewnić 14 zawodników na taki turniej jak Igrzyska Olimpijskie, mimo że od wielu lat już do protokołu wpisuje się 14 zawodników, także w przypadku Polski będzie to szczególnie bolesne dla kilku zawodników, którzy na tym etapie selekcji już odpadną. Przyznam szczerze, że nie wiem, czy ten 13 zawodnik dostanie medal.
Dostanie medal, tylko nie dostanie go przy wręczaniu medali, natomiast będzie 13 medal dla takiego zawodnika.
Tak, to jest potwierdzone, bo...
Tak, ja gdzieś czytałem, że tak i czytałem, i nie wyprowadźcie mnie z błędu, natomiast zmiana 13 zawodnika może być tylko raz. Nie ma zmiany powrotnej.
Wydaje mi się, że jeżeli ktoś odnosi kontuzję na igrzyskach, to raczej eliminuje go ona.
Bartek, a masz pewność, że zawodnik zmieniony utrzyma medal w takim razie? Ten, który zjedzie do bazy i zastąpi go ten zawodnik medyczny? Tak, czyli będzie 13 medali.
Tak. Będzie 13 medali plus sztab, plus...
Czyli normalnie Piwko dostanie medal.
Jeżeli Piwko będzie tym 13 zawodnikiem, to tak.
Panowie, dobra, bo mamy półtorej godziny za sobą, także pytania, jeżeli tylko, drodzy widzowie, jest nas 170 osób prawie w tej chwili na żywo, jeżeli macie jakieś pytania, zapraszamy oczywiście do komentowania, klikania i tak dalej, jeżeli macie coś do nas, to śmiało. Musimy ruszyć dalej, bo jutro też jest dzień, niektórzy idą do pracy, także dobra, ostatnie zdanie o igrzyskach. Chcecie coś jeszcze powiedzieć, czy już wyczerpaliście źródełko po prostu z tym tematem?
Typujmy szóstkę na Brazylię.
Ja i wszystko, także.
Dobra, okej. Okay. Lechu, ja jak z czasem u ciebie, bo ty w sumie też jakoś tak marniejesz mi w oczach na tym.
Nie przysypiasz? Spokojnie.
Dobra, w porządku. Okej, temat igrzysk, panowie, coś jeszcze? Rafał, Bartek?
Szóstka na Brazylię.
Ale na igrzyskach czy jutro?
Jutro.
Ale to czekajcie, no to do
Olejmy
moment.
igrzyska już.
Moment,
Igrzysk
moment.
Jeszcze jest miesiąc
Dobra,
czasu, prawda?
panowie, dobra, VNL w Łodzi zaczynamy jutro. Pierwsze spotkanie. Pierwsze spotkanie, jakie będzie miało miejsce, to jest spotkanie Francja-Włochy, jeżeli mnie pamięć nie myli, choć nie, Japonia gra jako pierwsza bodajże jutro. Muszę to sprawdzić, przepraszam. Nie jestem przygotowany. Tak, Japonia-Kanada jutro o 17, o 20 Polska-Brazylia. Następnie kolejnego dnia, czyli w piątek, kolejne dwa spotkania. Francja-Włochy o 17, Słowenia-Argentyna o 20. Przypomnijmy, że tak wygląda właśnie drabinka Ligi Narodów. Włochy, Francja, Polska, Brazylia, czyli łączymy się z parą Francja-Brazylia. Po drugiej stronie mamy Słowenię, Argentynę, Japonię, Kanadę, czyli teoretycznie na papierze troszeczkę słabsze zespoły. No los no nie jest dla nas łaskawy, jeżeli chodzi o losowania w tym sezonie. Panowie, dobra, jutro, tak, mamy 17 zawodników w Łodzi, także 4 zawodników po tym, że turnieju odpadnie i zostanie 13 na Igrzyska Olimpijskie.
Właśnie,
to będzie nasz ostatni temat.
I tak naprawdę ten temat VNL-u to też jest temat Igrzysk.
Tak, dobra. Dobra, panowie, 6 na Brazylię jutro. Ja myślę, że my jutro wychodzimy na galowo. My wychodzimy na galowo, tak. Bo jutro jest istotny. To jutro jest ostatni, pierwszy etap ostatniego etapu, jakkolwiek to banalnie zabrzmi, przygotowań do Igrzysk Olimpijskich. Jutro wychodzimy pierwszą 6, która rozegra pierwszy mecz na Igrzyskach Olimpijskich, moim zdaniem.
Dlatego, że jak przegramy ten ćwierćfinał, to nie będziemy mieli bardzo dwóch bardzo ważnych meczów w tej kolejności. Dwóch bardzo ważnych meczów w kontekście Igrzysk Olimpijskich, bo to będą ostatnie mecze w ogóle o coś, gdzie będzie można sprawdzać zawodników i analizować różne rzeczy. Połóżmy Goriał i ten turniej w Gdańsku, umówmy się, to będą fajne treningi. Dlatego jutro Kurek, Leon, Śliwka, Huber, Bieniek może nawet. Zaryzykuję, że Bieniek, ale tu jestem chyba najmniej pewny, Zatorski, koniec. Janusz, oczywiście.
Blaszak?
No ja tutaj, kurczę, no takim zawodnikiem, no właśnie teraz, no którym gdzieś, kurczę, ten Bołądź wam powiem, przemawia do mnie. Ja bym tutaj, Janusz Bołądź, Śliwka Leon, tak jak tutaj, Huber Kochan i kolejny zawodnik, gdzie tutaj mam jeszcze wątpliwości, Popiwczak. Póki co dla mnie rewelacja.
Popiwczak gra lepiej niż Zatorski, ale ja nie będę się wymądrzał na ten temat, bo jestem znany z zatofobii przypisywanej mi. Mimo że szanuję tego zawodnika, po prostu uważam, że Popiwczak jest lepszy.
Wszyscy wiedzą, że masz mieszkanie w Jastrzębiu, nie?
Tak, oczywiście, tak. To już różne tam były komentarze. Natomiast jeżeli chodzi o samego Popiwczaka, uważam, że to jest zawodnik genialny i jeżeli mamy wygrać Igrzyska Olimpijskie, to będziemy mieli, po prostu będziemy znacznie lepsi z Popiwczakiem niż z Zatorskim. Tylko tyle i aż tyle. Natomiast co do Bołądzia, no właśnie, bo to jest, Piotrek, to trzeba by doprecyzować pytanie. Jak nam się wydaje, że jak będzie wyglądała 6, czy jaką my byśmy wystawili, tak? Bo ja też bym na tę chwilę wystawił Bołądzia, bo jest facet w gazie. Natomiast myślę, że jednak wyjdzie.
Nie. Mówimy, jaka będzie 6, a nie co my byśmy wystawili, nie? No bo...
To ja swojego zdania nie zmieniam.
Okej, okay. Ja pójdę trybem Leszka z Bołim i z Piwkiem. Natomiast zastanawiam się nad Bieniem, czy Bieniu nie zacznie jutro w kwadracie i nie wyjdzie Huber z Kochanem. Takie mam coś przeczucie.
Środek to Leszko.
Najmniejsze, tutaj jest tak. Najmniejsza, wiesz.
To jest bardzo różne.
Ja umorzy. Wystawiam inną kadrę. Janusz Bowie.
Egiptu.
Janusz Bowie. Nie, ja do Kenii, wiesz? Ja do Kenii, bo ponoć tam się ten... Janusz Bowie na środku, Huber i Kochan, na przyjęciu Fornal i Leon i na libero Zati. I powiem wam dlaczego. Dlatego, że to no, powołując Kaczmarka i Bołądzia, Nikola musi sprawdzić jednego i drugiego, żeby móc na kogoś postawić. Tak? On kurka ma sprawdzonego. Kurde, no mecz z Brazylią o stawkę, a to jest mecz o stawkę właśnie, żeby mieć fajne dwa kolejne mecze. Można to przetestować. Uważam, że Fornal wnosi naprawdę bardzo dużo do tej gry w szóstce, a uważam, że na ten moment, na który oglądałem, Śliwa nie dowozi kompletnie.
Jeszcze ci tutaj tylko wtrącę Fornala, że moim zdaniem bardzo dobrze poprawił przyjęcie tutaj dodatkowo.
On cały czas dobrze przyjmował, a faktycznie teraz jest jeszcze bardzo ciężko go ugryźć, nie? I to z góry i
strzela,
potem...
Od niego jak trzeba.
Ja chcę zmienić zdanie. Ja
nie możesz. Nie, sorry, to zapisane już tu, zapisane i tyle. Natomiast ja wam powiem jeszcze jedną rzecz, że uważam, że Zatorskiego, mimo że Popiwczak gra dużo lepiej od Zatiego, to on właśnie będzie chciał Zatiego sprawdzić i zobaczyć tak naprawdę, czy on wytrzyma zdrowotnie. Bo on formę utrzyma, no, Zati zagra swoje na pewno, tak?
Pytanie właśnie, jak ze zdrowiem, nie?
Nie zjedzie jak bardzo nisko, ale uważam, że jedyną możliwością sprawdzenia jego zdrowia jest właśnie podczas jednostki meczowej i tu będzie tego pilnował, może będzie wymiennie grał jakkolwiek, może zagra od trzeciego seta w razie czego i drugi właśnie libero, bo tutaj jest taka możliwość, natomiast dla mnie to będzie taka szóstka. Jestem bardzo ciekaw tego, kto z nas, bo każdy postawił trochę inną.
Ja chcę zmienić.
Nie możesz.
Jak to zmienić?
Stary, to już poszło, nie?
Ale Grbisz też będzie mógł zmienić.
To sedne wrati, nie? To od drugiego seta zmienisz, a to się już nie liczy, bo myśmy pierwszy dostali.
Dobra, panowie.
Pierwszy już jest przegrany, no niestety, przez siebie.
I to do 15. Dobra, panowie, okej, wiemy, że Włosi przyjeżdżają drugim składem, także Francuzi mocnym faworytem w tym starciu. Okej, ale ty po drugiej stronie będzie dosyć ciekawy. Jeszcze raz pokażę może tą grafikę.
Francja którą... rozjedzie.
Słowenia, Argentyna. No i tutaj zastanawiam się, jakie jest wasze zdanie, kto wyjdzie do półfinału.
Gładko Słowenia. Ale ten czwarty mecz będzie fajny.
Ale ładna taka ta flaga słoweńska wyszła. Taka,
ale dajcie się Leszkowi wypowiedzieć. Leszek, Słowenia czy Argentyna i dlaczego?
Nie, tutaj Słowenia, wydaje mi się, że w tej Lidze Narodów teraz pokazuje się znakomicie. Argentyna to jeszcze musi chwilkę poczekać, ale ten następny mecz Japonia-Kanada będzie dla mnie bardzo ciekawy i tutaj ciężko mi wskazać faworyta.
Widzę tiebreak.
Tak, ja też widzę tiebreak w tym meczu. Natomiast ja bym postawił na przekór na Kanadyjczyków, bo myślę, że to będzie, dla nich będzie to fajne, jeżeli wejdą do takiej czwórki, bo to też otworzy im, myślę, pewnego rodzaju potencjał, jaki będą mieli marketingowy, żeby to sprzedać u siebie w kraju i być może parę osób złapie bakcyla na siatkówkę, co też będzie jakąś tam wartością dodaną. Japończycy są znani z tego, że szaleją za siatkówką, więc tutaj być może tego takiego marketingowego zwycięstwa wielkiego nie będzie, natomiast myślę, że dla dobra i rozwoju siatkówki takie państwo jak Kanada fajnie, żeby było widoczne na mapie siatkarskiej. Także stawiam na półfinały Francja, Polska, Słowenia, Kanada.
Chcecie dobry hit zupełnie od czapy?
Dawaj.
Gruzja prowadzi 2-0 na Mistrzostwach Europy z Portugalią.
No, Portugalia i tak wychodzi.
Portugalia ma.
Oczywiście, ale Gruzja wygrywająca 2-0 z Portugalią to jednak jest ciekawa sprawa. Przepraszam za off-topic.
Wracając do WNL-u, ja widzę 3-2 Japonia, ale Kanada się pokaże z bardzo dobrej strony i to będzie kolejny znak ostrzegawczy. I uważam, że to będzie bardzo ważny mecz z perspektywy, jak możemy oceniać Kanadę pod względem igrzysk, bo to będzie dla nich bardzo ważny mecz i tutaj 3-2 Japonia wygra, natomiast to pokaże tylko to, że Kanady będzie się trzeba obawiać w razie czego.
No zdecydowanie tak. Ciekawe widowisko, fajnie, że znowu w Polsce, niektórzy malkontenci mówią, że znowu w Polsce, to jest takie kółeczko, że narzekamy na to, że nigdzie nie organizuje się eventów siatkarskich, jak się organizuje gdzieś indziej, to narzekamy, że jest słaba organizacja i musi wrócić do Polski. Jak wraca do Polski, to znowu narzekamy, że jest słabo, bo znowu u nas. Także tak to wygląda.
Ja pozwolę
sobie.
Francja, Polska, Słowenia, nie wiem. Japonia, Kanada to jest dla mnie równo i nie zaskoczy mnie żaden wynik.
Rafał, w siatkówce nie ma nie wiem, nie?
Znaczy, generalnie w Polsce nie ma, nie wiem, ale ja jestem czasami uprzejmy mieć wątpliwość względem przyjętego UZUS-u i akurat tutaj powiem nie wiem, bo nie wszystko wiem i jak bardzo bym się nie starał. Nie wiem, 50 na 50. No. Francja, przepraszam, Kanada i Japonia to są kompletnie dwa różne style, które akurat odpali. W ogóle o tej Kanadzie to uważam, że o tej Kanadzie to warto by było trochę więcej pogadać. Pewnie nie będziemy mieli już czasu dzisiaj. No to też jest taka drużyna, która jest bardzo mocna, ale też ma dziury. Tam nie ma dobrego rozgrywającego. Ten środek też jakiś tam jest trochę dziwny tak naprawdę. Natomiast cały zespół, te skrzydła są wow. To oni są naprawdę w stanie zrobić niespodziankę na każdym turnieju. Ale wiecie co, dobra, 51-49 Japonia. Jednak Japonia jest właśnie taka, wydaje mi się, że ma większe doświadczenie w tej swojej też niekompletności.
Większe doświadczenie w niekompletności. Powiem ci
tak,
szczerze,
bo to nie są złe skóry kompletne.
22-40. Większe doświadczenie w niekompletności. Dobra. Panowie, dobra.
Wiesz o co chodzi.
Tak? No wiem. No, dłapę cię za słówka, żeby nie było, wiesz, zbyt ten, sztywniutko. Dobra, panowie, to co? Typujemy 13 na igrzyska i rozchodzimy się w pokoju. Tak?
Typujemy 13, odpowiadamy na pytania i się rozchodzimy. Tak jest.
Dobrze. No to... Leszku, uraczysz nas,
ja mogę zacznij zacząć. Jeszcze.
Dobrze, dawaj.
Dobra, ale przepraszam, zanim ktokolwiek się wypowie. Jaką typujemy, że będzie, czy jaką my byśmy wystawili?
Nie, no Rafał, jaka będzie, no kurde.
Jaka będzie, czyli staramy się wejść w umysł
Nikoli, tak.
Jego ekscelencji Mikołaja Grbicia. Dobrze.
Tak, dokładnie.
Znaczy... Ciężko, znaczy, no ja myślę, że można spodziewać się, ale to sprawdzimy, zobaczymy. Ja mówię tak. Bołądź Kurek, Komenda Janusz, Leon Fornal, Śliwka, Bednosz, Huber Kochanowski, Bieniek i Popiwczyk. Pokażę swoją jeszcze teraz.
Bez Semena? Bez Semena, tak?
No, to tak. Jest główna sensacja tak, z tym rozstawieniem.
No dobra. To kto teraz? Rafał?
Dobra, to ja jadę. Ja Kurek Bołądź, Łomacz Janusz. Uważam, że z Łomacza nie zrezygnuje, to jest jego żołnierz i tyle. Huber Kochanowski, Bieniek. No i przyjęcie Fornal, Leon, Semen, Śliwa i Libero.
Piwko. A nie, przepraszam, myślałem, że 13 wypowiadasz teraz, okej.
Okay. Libero. No z Libero mam największy problem, powiem wam. Bardzo bym chciał, żeby Piwko grał, ale uważam, że jeżeli Zati tylko będzie zdrowy, to będzie to Zatorski i stawiam na Zatorskiego.
Zakładamy, że wszyscy są zdrowi i w pełni sił.
Nie, tu bardziej chodzi o to, że Zati się nie wysypie, wiesz, pod tym kątem, bo zakładamy oczywiście, że bierze wszystkich zdrowych, natomiast uważam, że
no tak. Znaczy my teraz tutaj rozmawiając zakładamy, że wszyscy będą zdrowi, prawda? No bo...
Nie, bo Nikola chwilę temu dzwonił, to mówił, nie, że na razie wszyscy zdrowi. A swoją drogą, taka anegdotka powiem wam, że ostatnio rozmawiałem w temacie Fornala kimś tam ten i ponoć mega zdrowy chłopak, nie? Że to jest gość, na którego pod kątem zdrowotnym naprawdę nie można narzekać i że przy nim jest mało roboty, nie? Takiej, żeby wiesz, coś go boli, coś go ciągnie.
A jak już dalej. Jest widział na masażu, to strasznie krzyczy.
No bo go boli, nie? Ale to wiesz... Ale generalnie jest taki, wiesz, wiecie, taki chłopak, który się faktycznie...
Na mleku
dobrze,
chowany.
Dobrze wygląda, nie? Tam gra w gry na kompie.
Rafał, jedziesz.
Zagumne żegadło. Janusz i Łomacz. Zgadzam się, że z Łomacza nie zrezygnuję, szczególnie, że wiesz, to ja widziałem ostatnią zmianę komendy w którymś z tych meczów w Lublianie. Na lewe źle, na prawe źle, przez środek źle, koniec zmiany. Ze wszystkiego zdobyliśmy punkty, wszystkie wystawy złe.
Czyli wystawy były dobre.
Tak. Nie. Nie, tak. Dawaj, środek. Dawaj. Wiadomo, bienie Kochanowski, Hubert nie ma. Nie będzie większej możliwości. Atak. Dobra, atak na koniec. Przyjęcie. Fornal, Semeniuk, Śliwka, Leon. Libero Zatorski, numer 13, Piwko. Atak, Kurek i. I tu mam największą wątpliwość. Obawiam się, że w tym wypadku naprawdę obawiam się, bo ja lubię, szanuję i mam bardzo, darzę wysoką estymą Łukasza Kaczmarka, ale obawiam się, że po tym wszystkim, co się wydarzyło, on po prostu nie dojdzie do dobrej formy, tak to nazwę, psychofizycznej, żeby grać na Igrzyskach Olimpijskich to, co grał choćby na Mistrzostwach Europy zeszłorocznych czy w finałach WNR-u. Dlatego uważam, że szansa należy się w tym momencie Bołujemu, w tym konkretnym momencie. Szkoda mi Łukasza, ale mam nadzieję, że tak będzie, jak mówię. I mam nadzieję, że Bołuj dostanie szansę i będzie miał szansę udowodnić, że on na to miejsce zasługuje. Jeżeli on zagra źle, jeżeli reprezentacja Polski z Bołądziem w ważnym meczu, jakimś tam już biorącym o medale, będzie wyglądało źle, to będzie to przyczynek do wzięcia Kaczmarka pomimo jego obecnych problemów. Niemniej jednak to jest takie trochę zaklinanie rzeczywistości, ale chciałbym, żeby Bołądź dobrze zagrał, bo chciałbym, żeby też się sprawdziło to, o czym wiele osób mówi, że polska siatkówka ma takie głębokie rezerwy, jest taka głęboka kadrowo i to by świadczyło o tym, że okej, jeden gość ma problem, wchodzi drugi i nie ma żadnej różnicy. Jestem w tym momencie za Bołądziem, chociaż pewnie długoterminowo byłbym za Kaczmarkiem. Nie wiem, if that makes sense.
Rafał, i dlatego właśnie bym wystawił na Brazylię Bołądzia, żeby go po prostu sprawdzić.
Wiesz co, a ja bym wystawił Kurka jako nie wiem, czy w tym momencie Bołądź jest pewniejszy niż Kurek. Okej, przyznaję się raz.
Okej, to teraz ja, tak? Dobrze. Łomacz Janusz, Bieniek, Huber i Kochanowski. Na przyjęciu Leon, Śliwka, Semeniuk i Fornal. Mówimy cały czas, kogo powoła Nikola Grbić. Ja uważam, że tak będzie wyglądał skład. Na ataku jednak zamiast Bołego wydaje mi się, że poleci Łukasz Kaczmarek z Bartkiem Kurkiem. Na libero Zati i 13 będzie Bartek Bednosz. Taka jest moja nieprawda siatki. tak uważam. Mimo że tak, biorąc pod uwagę czysto sportową formę, ja osobiście w tej chwili i też różnego rodzaju historie zdrowotne Zatiego w tym momencie postawiłbym raczej na Piwko i na Bołego. Wydaje mi się jednak, że jednak Nikola nie zrezygnuje ze swoich tych właśnie żołnierzy. Tak jak Kolo powiedział, to nie jest czas na eksperymenty tutaj. On bierze swoich zaufanych ludzi, nawet nie patrząc specjalnie na formę sportową.
Że tego obejrzę.
Chłopaki mają trochę czasu jeszcze, żeby dojść do ładu i składu. Oby w zdrowiu i zobaczymy.
Przepraszam.
Wydaje mi się, że postawi na tych, powiedzmy, sprawdzonych, którzy brali udział w złotym sezonie poprzednim i okrojone to będzie o Karola Kłosa, którego...
Myślę, że Karol Kłos to już sobie z tego zdaje sprawę od półtora roku.
Myślę, że w jakimś stopniu tak, bo...
To jest nic
specjalnego, po prostu na ten moment ta nasza trójka jest troszeczkę lepsza od Karola, mimo tego, że Karol dalej prezentuje fantastyczny poziom i myślę, że w niejednej reprezentacji byłby pierwszym do wyboru na środku. Dokładnie, ale no, ponieważ potencjał jest taki, a nie inny, wydaje mi się, że Nikola popełni taki skład. Zobaczymy, co z tym się później będzie działo, oczywiście. No to jest tak, jak Vital Heinen, wchodzi all in i zobaczymy, co się będzie działo. Nie przypominam sobie, żeby ktoś brał zawodników na tego typu turniej pod kątem formy, raczej bierze się już swoich żołnierzy. To jest już znana praktyka od lat u selekcjonerów, trenerów reprezentacji Polski. Także wydaje mi się, że tak to będzie wyglądało, czyli jeszcze raz Janusz Łomacz, Kaczmarek Kurek, Huber Bieniek, Kochanowski, Śliwka Fornal, Leon Semeniuk, Zati i Bedni jako 13, jako Joker. Także jeżeli ta 12, 13 przywiezie medal, no to wszyscy się będą w kraju cieszyć, oprócz właśnie tych trzech, czterech gości, którzy odpadną na tym etapie selekcji, bo to będzie smutne. Ja myślę, że sportowo każdy z nich jest tam w stanie dać coś od siebie i będzie to z pewnością wartość dodana, natomiast podkreślam, będą brani swoi żołnierze. Także tak.
Postawcie się w sytuacji Bartka Bednoża. Wszystko, co zagrał w tym sezonie, zagrał ekstra.
Tak.
Robił mega wyniki, a i tak, tak. Prawdopodobnie nie
pojedzie. Nie, zgodzę
się.
Pojedzie. Uważam, że pojedzie, ale Bedni chyba z tej piątki najsłabiej przyjmuje, natomiast myślę, że poza Leonem jest na największą
możliwość. Ja ci powiem, że paradoksalnie uważam, że z tej piątki najsłabiej przyjmuje Śliwka. Ale to jest... Zatem Śliwka ma inne niesamowite atuty.
Tylko Śliwka ma inne atuty w ataku, tak? Ma ten tak wachlarz niesamowity. No, no
tak, lewa ręka
jednego przyjmującego ofensywnego, to taki drugi to jest skarb.
Tak.
Dobra, drodzy widzowie, generalnie zakończyliśmy nasze trzy główne części, jakie chcieliśmy przedyskutować z naszym gościem Leszkiem Chudziakiem. Jeżeli macie do nas jakieś pytania, to możecie je wypisywać na czacie. Zapraszamy do zadawania pytań. Myślę, że będziemy jeszcze tutaj kilka minut. Jeżeli się nie pojawią, no to myślę, że powoli będziemy się wygaszali i kończyli na dzień dzisiejszy. Jest to pierwszy live, jaki robimy w tym sezonie, taki olimpijski, o których wspominaliśmy. Przypomnę, że naszymi ekspertami poza Leszkiem, który nas dzisiaj uraczył swoją obecnością, to jest Piotrek Graban, Dominik Kwapisiewicz, także też plus ligowi trenerzy, którzy będą się dzielili z naszymi widzami, swoim doświadczeniem, przemyśleniami, także zapraszamy na kolejne. Myślę, że kolejny zrobimy w poniedziałek, ale tutaj jeszcze jest kwestia, znak zapytania. Zobaczymy, jak się wszystko ułoży. Będziemy dawali znać na pewno. Także jeżeli macie pytanka, to jest odpowiedni czas, żeby z nimi ruszyć. Panowie, dobra, okej, powiedzieliśmy, co Nikola zrobi potencjalnie, a co wy byście zrobili? Kogo byście wzięli? Czy byłyby to te same szóstki, przepraszam, trzynastki, które wymieniliście, wcielając się w rolę Grbicia,
u mnie byłyby dwie zmiany. Nie wziąłbym Łomacza, wziąłbym Komendę przy tej 17-osobowej kadrze. No i nie wziąłbym Zatiego, wziąłbym Popiwczaka. Tak to Bedni by był w tej trzynastce. Uważam, że może być wartością dodatnią dla tego zespołu przy tych 7 spotkaniach. Ale jeszcze jedną rzecz bym zrobił. Ja bym przedłużył kontrakt i ogłosił to.
Kontrakt jest już przedłużony, jeżeli mnie nie mylą oczy, ale ploteczki chyba, jakieś pojawiają.
Ale, nieoficjalnie, ale nie było to podane oficjalnie.
Nie, ale z tego, co nieoficjalnie wiadomo, 2 lata zostaje przedłużony kontrakt z Nikolą.
Też tak słyszałem.
I teraz pytanie, okej, dobra, to ja zadam pytanie takie może dla was otwarte, bo my dosyć na wczesnym etapie selekcji zrezygnowaliśmy z takich zawodników jak Janek Firlej. O Bartku Kwolku to już myślę napisano ze 2 książki, dlaczego nie został powołany, mimo tak fantastycznego sezonu. Szalupa. Nawet do tej Szalupa, no to był w kadrze, ale jak gdyby był strażakiem tylko, prawda? Także pojechał na dwa winele i to w zasadzie wszystko. To jest trochę przykre, że masz, bo Artur też miał fantastyczny sezon, kolejny zresztą w projekcie i mimo tego tak naprawdę no, nie odbija się od tych wszystkich przyjmujących, od decyzji Grbicia. Leszek, Gdybyś ty był trenerem reprezentacji Polski, czy brałbyś pod uwagę to, że bierzesz swoich zaufanych żołnierzy, z którymi osiągasz sukces, czy brałbyś pod uwagę mocniej obecną formę sportową?
Wiesz co, przed takimi ważnymi gdzieś tam spotkaniami, jakie miałem, no to czasem na treningu, nazwijmy to, zawodnicy rezerwowi grali po prostu lepiej, tak? Lepiej się prezentowali na treningach, lepiej realizowali gdzieś na nasze potrzeby, ale jeśli przychodzi taki mecz, jak awansowaliśmy wtedy do Plus Ligi, no to zadajesz no sobie takie pytanie, jeśli na szali byłoby twoje życie, to z kim byś wyszedł? No i wtedy wybierasz po prostu ludzi, którzy wiesz, że jeśli na szali byłoby twoje życie, no to byś na nich postawił, tak? I to diametralnie wszystko się zmienia, nawet jeśli cyfry pokazują, że jakiś zawodnik gdzieś jest lepszy i ten, ale w tak ważnym turnieju, no to raczej stawia się na sprawdzonych, aczkolwiek tutaj właśnie Bołądź, Popiwczak, to jest taka dla mnie właśnie duża, duża zagwozdka, co bym zrobił.
Ja tylko dodam do tego, co Leszek powiedział na samym końcu. Ja uważam, że nie byłoby problemu z Bołądziem czy z Popiwczakiem, gdyby ich konkurenci, czyli Zwierzu i Zati, grali naprawdę bardzo dobrze, tak? Czyli mamy zawodnika typu Zwierzu, gra bardzo dobrą siatkówkę, ale jest Bowie, który gra lepiej. No bo tylko my mamy problem, że Zwierzu na razie nie dojeżdża nam siatkarsko, tak? I jakby fajnie, my wszyscy wiemy, że to jest jego żołnierz, jego, czyli Nikoli żołnierz, że kilka meczy o stawkę wygrał, grał, zagrał bardzo dobrze, natomiast on dzisiaj generalnie siatkarsko odstawał, no bo dzisiaj nie wiem, jak wygląda, tak, ale odstawał. I teraz ja mam wrażenie i zgadzam się z Leszkiem, że no, te mecze, te 7 spotkań, które za chwilę się zaczną, to są najważniejsze mecze w życiu siatkarza, tak, w życiu trenera. To jest takie być albo po prostu nie być. To nie jest mecz ligowy, który możesz jeden przegrać, jeden wygrać, a koniec końców możesz grać o mistrzostwo danego kraju. I tu uważam, że może bardzo zadecydować to, że faktycznie w przypadku Zwierza on odstaje siatkarsko i tu, że on jest żołnierzem, nie będzie to miało takiego dużego znaczenia. A w przypadku Zatiego ta przewaga taka sportowa jest, wydaje mi się, mniejsza, natomiast jest większy strach o zdrowie. Czy jeżeli zostawił, wybrałby jednego libero, to czy nie zostanie nie postawiony pod ścianą, że jednak przyjmujący będzie musiał im założyć inną koszulkę, bo nie będzie miał wyjścia, jeżeli nie zdecydowałby się na jokera w postaci Popiwczaka.
Okay. Panowie, mam pytanie. Jedno. Kiedy kolejny live, to ok, to mamy. Co sądzicie o systemie przygotowań Włochów? To chyba już poruszaliśmy na początku.
Tutaj mówiliśmy, dla mnie jest bardzo zaskakujący. Także po owocach go poznamy.
Po owocach go poznamy, dokładnie. Ok, widzę, że nie ma specjalnie pytań do nas, także. Chociaż czekajcie, Preston tutaj coś, a czy w takich dniach jak dziś, losowanie, czy dziennikarze, eksperci tarabanią do trenera zawodników, czy szanują spokój przedmeczowy? No wydaje mi się, że już kilka wywiadów się ukazało z Nikolą na portalach różnych, także, ale to jest chyba normalne, że ludzie pytają tego typu rzeczy, proszą o komentarz już po losowaniu. Mnie zastanawia bardziej, dlaczego to losowanie było w trakcie treningu reprezentacji i miało miejsce w takich, a nie innych warunkach, bo wyglądało to jak losowanie. To wyglądało jak losowanie, jakie miałem teraz w sobotę na turnieju Puchar Prezydenta Miasta Kraków i też pani przy stoliku poprosiła dwójkę akurat dzieciaczków, które gdzieś tam przyszły z chłopakami, którzy grali w czapeczce, po prostu dzieciaki sobie losowały różne drużyny, które brały udział. No nie, no katastrofa. To jest kolejny gdzieś tam kamyczek do ogródka, że no siatkówka no, nie wyjdzie poza ramy poważnego tego takiego świetlicowego sportu, no, tak długo jak będziemy właśnie takie rzeczy
robić. Sobie wyobraźcie, że trenerem reprezentacji nie jest Grbicz, który jest, powiedzmy, że trochę poważniejszy, tylko Hejnen. Przecież on by im kazał ustawić piłki po prostu na glebie i celować po prostu nogami normalnie, rogalami w tego gościa. No. To wyglądało tak komicznie, tak absurdalnie.
Nie,
No,
to jest
ale to osobno
naprawdę
jedno, to
straszne.
kiedyś trzeba osobny
To jest
program zrobić.
tutaj, tak, nie, tutaj to jest naprawdę, no dla mnie to jest straszne. Dla mnie to jest straszne i przykre, że wielu ludzi, którzy powiedzmy nie cierpią finansowo z tej siatkówki i robi dużo, wiele fajniejszych rzeczy, jak chociażby ten live. Tutaj organizują się sami ludzie, natomiast Federacja Światowa no, nie potrafi poważnego losowania zorganizować w poważnym miejscu i nie zrobić z tego powiedzmy jakiegoś wydarzenia, prawda? Bo przecież to jest wydarzenie. Można przecież przedstawić wszystkie drużyny, które biorą udział, można troszeczkę jakiś rys historyczny wrzucić, można zrobić naprawdę mnóstwo fantastycznych rzeczy wokół tego, żeby przedstawić chociażby te
Trzeba chcieć.
wszystkie rzeczy. No, ale trzeba chcieć, trzeba chcieć. To nawet nie chodzi o finanse, bo to wiedzę można czerpać z internetu i potwierdzić ją gdzieś indziej, z drugiego źródła i po prostu zrobić coś naprawdę ekscytującego, a nie na treningu po prostu polosować kuleczki, bo tak jak mówię, wyglądało to niezwykle prymitywnie i tak jak mówię, mnie jest przykro, że tak fajny sport jak siatkówka jest niestety zarządzany przez ludzi, którzy nie mają o nim pojęcia.
A potem się ludzie dziwią, dlaczego w siatkówce nie ma takich pieniędzy jak w piłce nożnej. No właśnie dlatego.
No, właśnie dlatego, tak. Panowie drodzy, bo nie mam żadnych pytań, także myślę, że powoli będziemy kończyli na dzisiaj. Chciałbym serdecznie podziękować, Leszek, przede wszystkim Tobie za Twój czas i za poświęconą informację, wiedzę, doświadczenie z nami. Mam nadzieję, że zajrzysz do nas jeszcze, że się bawiłeś przynajmniej w połowie tak dobrze jak my.
Jak
Panowie.
najbardziej dziękuję za zaproszenie, było bardzo miło.
Panowie, również dzięki Wam, Bartek,
Dzięki.
Rafał. Także wszystkiego dobrego. Będziemy informowali o kolejnych spotkaniach. Także dzięki śliczne i do zobaczenia. No, zachęcamy oczywiście do subskrybowania naszego kanału. Dzięki temu no, nie zostaniecie na lodzie z kolejnymi jakimiś tam informacjami siatkarskimi. Rzucajcie tematy do nas na social media, na Twittera i tak dalej. To na pewno będziemy starali się je poruszyć. Zapowiedziany jest też live damski o damskiej siatkówce, ponieważ ona też w ostatnim czasie zrobiła ogromny progres, więc o tym też na pewno porozmawiamy. I cóż, będziemy się żegnać. Także dobrej nocy wszystkim. Cieszę się, że byliście z nami. W punkcie kulminacyjnym to było prawie ponad 180 osób, także super sprawa. Dzięki wielkie za Wasz czas i za poświęcony wieczór siatkarskiemu Volley Time. Je wzwoleja. Wszystkiego dobrego i dobrej nocki.
Dzięki, cześć, dobrej
Dzięki
nocy.
bardzo. Dzięki. Cześć.